Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Gorąco serdecznie dziękuję Ojcu Dawidowi za przekazanie głosu do Koniomotów, gdzie rzeczywiście jesteśmy. Poniedziałkowa transmisja, spotkanie rodziny Radia Maria. W tym roku z okazji 45. rocznicy tragicznej śmierci, zamordowania księdza Romana Kotlarza. Jesteśmy w jego rodzinnej parafii. Tutaj urodził się w 1928 roku, a data jego śmierci to 18 sierpnia 1976 roku. W rozmowach niedokończonych, które realizuje pan Krzysztof Gabski, podejmujemy temat represje wobec duchowieństwa w okresie komunistycznym ze szczególnym uwzględnieniem oczywiście księdza Romana Kotlarza. Z nami w studiu są ksiądz dr Piotr Tylec, dyrektor Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu. Jest z nami również ksiądz dr Andrzej Wąsik, proboszcz w Makowcu, wykładowca języków klasycznych Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu oraz postulator procesu beatyfikacyjnego księdza Romana Kotlarza. Jest z nami również ksiądz Andrzej Rusak, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu i jest z nami oczywiście gospodarz tego miejsca, ksiądz proboszcz Michał Łukasik i pani Katarzyna Cierecka wraz z synem Jakubem, aktorzy filmu Klecha, filmu, który opowiada historię księdza Romana Kotlarza. Księdza doktora Romana Piotra Tylca prosimy o wprowadzenie nas w temat represje wobec duchowieństwa w okresie komunistycznym.
Bardzo dziękuję za udzielenie głosu. Chciałbym powiedzieć w wielkim skrócie na temat mechanizmów i metod, jakie władze komunistyczne stosowały wobec duchowieństwa po zakończeniu II wojny światowej, aż prawie po lata 90. XX wieku. Na początek coś bardzo oczywistego, a więc to, że po przejęciu władzy w Polsce przez komunistów, a więc na przełomie 1944 i 1945 roku, rozpoczęto stopniowe wprowadzanie w życie społeczeństwa ideologii materialistycznej. Oczywiście nie było w niej miejsca dla spraw wiary, a co za tym również nie było miejsca dla Kościoła katolickiego istniejącego na terenach polskich od blisko 1000 lat. Kościół został poddany różnego rodzaju ograniczeniom, które miały utrudnić jego normalne funkcjonowanie. W sposób szczególny represjom poddani zostali kapłani, czyli duchowi przewodnicy wiernych. Komuniści bardzo dobrze znali zasadę: uderz w pasterza, a rozproszą się owce. Walkę z Kościołem katolickim, a co za tym idzie również z duchowieństwem, toczył szereg instytucji państwowych. Kierowaniem i kontrolowaniem oraz koordynowaniem tych działań zajmowała się Partia Komunistyczna. Początkowo Polska Partia Robotnicza, a od 1948 roku Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, PZPR. Natomiast docelową polityką wyznaniową zajmował się aparat bezpieczeństwa oraz powołane ku temu odpowiednie organy administracyjne. Główne dyrektywy dotyczące kwestii kościelnych podejmowane były w biurze politycznym oraz sekretariacie Komitetu Centralnego Partii. W czasach stalinowskich politykę państwa wobec Kościoła nadzorował osobiście Bolesław Bierut, prezydent Polski, następnie premier rządu. Wytyczne władz centralnych partii przekazywane były do jej organów na terenie kraju, czyli komitetów wojewódzkich i komitetów powiatowych. Tam wyznaczono osoby odpowiedzialne za koordynację spraw wyznaniowych. Bezpośrednią realizacją tych spraw zajmowali się funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa, zgrupowani wokół wojewódzkich i powiatowych urzędów bezpieczeństwa publicznego, które podlegały Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego. Początkowo inwigilacja duchowieństwa była jednym z wielu zadań zleconych funkcjonariuszom bezpieki. Z czasem kwestiami tymi zajmowali się wyznaczeni ku temu konkretni funkcjonariusze, dla których utworzono specjalne stanowiska pracy, referaty i sekcje. Oprócz nich za kwestie wyznaniowe odpowiedzialni byli niektórzy pracownicy administracji państwowej. Początkowo w skali ogólnopolskiej prowadził je Departament Wyznaniowy przy Ministerstwie Administracji Publicznej. Odpowiadały mu w województwach i powiatach wydziały społeczno-polityczne. A w dniu 19 kwietnia 1950 roku powołano do życia Urząd do Spraw Wyznań, który formalnie podlegał premierowi, a w rzeczywistości KCPZPR i Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego. Urząd ten posiadał swoje jednostki w województwach, czyli referaty do spraw wyznań, przekształcone później w wydziały do spraw wyznań, a w powiatach referaty do spraw wyznań, tylko te istniały tylko w okresie stalinowskim. Bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej, czyli w latach 1944-1947, komunistyczne władze skupiały się na zniszczeniu podziemia niepodległościowego, a co za tym idzie, nie podjęły otwartej walki z Kościołem. W okresie tym represjom zostali poddani w głównej mierze kapłani związani z podziemiem zbrojnym. Wielu duchownych w tym czasie zostało zamordowanych, zarówno poprzez wykonanie kary śmierci wydanych podczas sfingowanych procesów sądowych, jak również w trakcie celowych napadów bandyckich. Przykładem pierwszej formy może być śmierć księdza Michała Pilipca, pseudonim Ski, kapelana żołnierzy Armii Krajowej. Katowany przez funkcjonariuszy NKWD i UB, skazany został w trybie doraźnym na karę śmierci, którą wykonano już 7 grudnia 1944 roku. Przykładem drugiej formy może być postać księdza Stanisława Zielińskiego, rektora Kościoła Ducha Świętego w Kraśniku. Wyraźnie sprzeciwiał się on jako radny miasta zmianie nazwy głównej ulicy Kraśnika, ulicy Piłsudskiego, którą chciano uczcić partyzantkę komunistyczną Gwardii Ludowej i Armii Ludowej. Ostatecznie został zamordowany 10 marca 1945 roku podczas rzekomego napadu rabunkowego, choć powszechnie było wiadomo, iż żył on w wielkim ubóstwie. Od 1948 roku władze komunistyczne w Polsce rozpoczęły stosowanie jasno wytyczonej polityki wyznaniowej, a szczególnie wobec księży. Działania te przybrały dwie formy – dezintegracyjną i represyjną. Dezintegracja duchowieństwa miała na celu rozbicie wspólnoty kapłańskiej. Brak jedności pomiędzy kapłanami miał osłabić ich siłę jako grupy społecznej, a przez to łatwiej poddać ją manipulacji i zastraszeniu. Przed zastosowaniem konkretnych działań dezintegracyjnych wobec poszczególnych duchownych, komuniści chcieli rozpoznać ich postawy polityczne. Dlatego też dzielono zachowanie księży na trzy grupy – wrogie, pozytywne albo neutralne. Okazją do rozpoznania tych postaw były rozmowy, które prowadzili pracownicy referatów wyznaniowych, komitetów partyjnych i bezpieki. Zazwyczaj miały one miejsce przy okazji różnego rodzaju sporów na linii państwo-kościół, m.in. wydanie dekretu o ochronie wolności sumienia i wyznania 5 sierpnia 1949 roku, przy przejęciu przez państwo kościelnej organizacji charytatywnej Caritas w styczniu i lutym 1950 roku, czy zbierania podpisów pod tak zwanym apelem sztokholmskim w czerwcu 1950 roku oraz ślubowania na wierność PRL w 1953. Komuniści wspierali kapłanów wykazujących pozytywną postawę wobec działań państwa, jednocześnie stosując represje wobec księży o wrogim nastawieniu względem rządzących. Podstawowym sposobem dezintegracji duchowieństwa był werbunek spośród nich informatorów i agentów. Zadaniem tym zajmowali się funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa. Tworzenie sieci agenturalnej w oparciu o osoby duchowne miało na celu dostarczenie wiadomości, które mogły zostać wykorzystane do represji poszczególnych kapłanów lub osób zaangażowanych w życie Kościoła, jak również tworzenie atmosfery nieufności i nieporozumień między księżmi. Funkcjonariusze bezpieki w różny sposób werbowali tajnych współpracowników spośród duchowieństwa. Jednym wmawiano, iż współpraca ma charakter patriotyczny, innych mamiono pieniędzmi i prezentami. Funkcjonariusze wykorzystywali też znajomość słabości poszczególnych księży czy niechęć do pewnych osób. Ale bardzo często werbunek opierał się na zasadzie zastraszenia i groźby, między innymi osadzenia w więzieniu czy represji wobec rodziny. Bywało i tak, że kapłani pozbawieni wolności otrzymali propozycję współpracy z bezpieką w zamian za opuszczenie więzienia. Wielokrotnie kapłani zwerbowani na zasadzie przymusu zrywali kontakty z bezpieką przy pierwszej nadarzającej się okazji. Miało to miejsce szczególnie po 1955 roku, w czasie gdy system stalinowski chylił się ku upadkowi. Pomimo zastosowania tak wielu sposobów werbunku, w omawianym okresie z Urzędem Bezpieczeństwa współpracowało zaledwie kilka procent ogółu duchowieństwa polskiego. Kluczową rolę w rozbiciu jedności kapłańskiej pełnili księża oficjalnie aprobujący działania władz komunistycznych i gotowi na daleko idącą współpracę z komunistami, nazywani różnie, księżmi patriotami, intelektualistami czy postępowymi. Stworzenie grupy duchowieństwa o tego rodzaju poglądach było realizacją słów samego Stalina, skierowanych do Bolesława Bieruta w sierpniu 1949 roku. Cytat. Przy klerze nie zrobicie nic, dopóki nie dokonacie rozłamu na dwie odrębne i przeciwstawne sobie grupy. Wspomniani księża zostali zaangażowani w organizację kombatancką o nazwie Związek Bojowników o Wolność i Demokrację. We wrześniu 1949 roku utworzono przy niej Komisję Księży. Innym ruchem skupiających kapłanów popierających władzę komunistyczną była Komisja Intelektualistów i Działaczy Katolickich przy Polskim Komitecie Obrońców Pokoju, działająca od listopada 1950 roku. Obie te organizacje połączyły się w październiku 1953 roku, tworząc Komisję Duchownych i Świeckich Działaczy Katolickich przy Ogólnopolskim Komitecie Frontu Jedności Narodu. Duchowni zaangażowani w działalność wspomnianych ruchów brali udział w różnego rodzaju publicznych manifestacjach i wiecach, a miało to na celu ukazanie społeczeństwu znaczną liczbę księży popierających politykę rządu polskiego. Wspomniana komisja przestała funkcjonować w okresie przemian 1956 roku. Od lat 60. XX wieku tzw. księża patrioci grupowali się wokół państwowej organizacji Caritas. Oprócz prób dezintegracji duchowieństwa, władze komunistyczne sięgały po środki represyjne. Jak to już zostało wspomniane, bezpośrednio po II wojnie światowej zostało zamordowanych co najmniej kilkudziesięciu kapłanów. Bardzo wielu księży trafiło do komunistycznych więzień. Historycy wymieniają bardzo różne ilości aresztowanych i osadzonych duchownych, od 300 do nawet 700. Podczas rozpraw sądowych powoływano się przede wszystkim na dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 31 sierpnia 1944 roku o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców narodu polskiego. Dekret ten, zwany sierpniówką, stał się podstawą do oskarżeń kapłanów zaangażowanych w działalność antykomunistycznego podziemia zbrojnego. Wykorzystywano również wspomniany wcześniej dekret o ochronie wolności sumienia i wyznania, na przykład w sytuacji tak zwanej wrogiej propagandy wygłaszanej w kościołach. Niektóre procesy sądowe wobec duchownych były nagłaśniane publicznie, tak zwane procesy pokazowe. Najgłośniejsze z nich o zasięgu ogólnopolskim to proces Kurii Krakowskiej, gdzie czterech księży i trzy osoby świeckie oskarżono o szpiegostwo na rzecz Stanów Zjednoczonych. Wymierzono wówczas trzy kary śmierci, ostatecznie zamienione później na dożywotnie więzienia. I drugi proces, biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka, oskarżonego m.in. o kolaborację z Niemcami, próbę obalenia siłą ustroju Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i skazanego na 12 lat więzienia. Podobne procesy o zasięgu lokalnym miały miejsce w każdym województwie. Po 1960 roku nadal zdarzały się przypadki aresztowań duchownych, a nawet morderstwa, czego wymownym przykładem jest postać księdza Romana Kotlarza, ale także księdza Jerzego Popiełuszki, czy pod koniec lat 80. XX wieku księdza Sylwestra Zycha, księdza Stefana Niedzielaka czy księdza Stanisława Suchowolca. Wiele represji spadło na księży wspierających organizacje opozycyjne, a szczególnie Solidarność. Powstała wówczas w bezpiece specjalna komórka, specjalna grupa D, która zajmowała się tajnymi represjami wobec duchownych. Inną formą represji wobec duchowieństwa był znany dekret o obsadzie stanowisk kościelnych z 9 lutego 1953 roku. Dekret ten był narzędziem umożliwiającym władzom komunistycznym pełną kontrolę nad obsadą wszystkich stanowisk kościelnych, począwszy od wikariusza aż do arcybiskupa. Zobowiązywał on ordynariuszów, aby przed każdą nominacją, w tym także przeniesieniem księdza na inne stanowisko, uzyskał on zgodę właściwego organu władz państwowych. Poza tym dekret pozwalał władzom państwowym na usunięcie duchownych zajmowanych stanowisk, jeżeli uprawiali, popierali lub osłaniali oni działalność sprzeczną z prawem i porządkiem publicznym. Taki zapis pozwalał komunistom na dowolną interpretację poczynań kapłanów, a co za tym idzie na usuwanie z zajmowanych stanowisk księży, których uznali za nieprzychylnych albo wrogich. Komuniści stosowali wobec duchownych jeszcze kilka sposobów represji, które szczególnie nasiliły się po 1960 roku. Księży uznanych za przeciwników ówczesnej władzy karano bardzo wysokimi podatkami. Innym uniemożliwiano prowadzenie prac gospodarczych przy budynkach sakralnych i kościelnych, między innymi poprzez ograniczanie przydziału materiałów budowlanych. Kapłan zakwalifikowany przez komunistów do grupy wrogów spotykał się z odmową na złożone podania w kwestii zbiórek publicznych czy procesji ulicami miast i wiosek. W końcu duchowni ci byli pozbawiani prawa nauczania religii w szkołach publicznych. Podsumowując, władzy komunistycznej, pomimo zastosowania tak wielu sposobów walki z duchowieństwem, nie udało się wygrać batalii o rząd dusz w narodzie polskim. Choć były one niezwykle uciążliwe i bolesne dla niektórych kapłanów, jednak to oni wyszli zwycięsko z tego sporu.
Ksiądz dr Piotr Tylec, dyrektor Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu, o represjach wobec duchowieństwa w okresie komunistycznym. Księże doktorze, dezintegracja, represje. Kto tak naprawdę odpowiadał w tamtym czasie za donosicielstwo odnośnie tematów, sformułowań na kazaniach, homiliach, które głosili księża? Bo to, mówimy, ładnie brzmi, departament, struktura, ale ktoś w danym kościele musiał być, musiał zanotować i nie byli to księża, których zwerbowano, czy których zmuszono do współpracy i którzy byli agentami, ale to przecież musiały być konkretne osoby.
Metody wychwytywania tak zwanych wrogich elementów, wrogich fragmentów podczas homilii, ale nie tylko homilii, także podczas ogłoszeń parafialnych czy wszystkich innych wystąpień w kościołach, mogły być przez władzę komunistyczną rejestrowane w sposób różny. Mogły być to, i tak było szczególnie w pierwszym okresie, to były donosy uczestników tych nabożeństw. Rzeczywiście rzadko się spotykało, żeby ksiądz donosił na samego siebie i mówił o tym, co mówił na kazaniu. To są wyjątki bardzo rzadkie. Bywało, ale też dość rzadko, że to inny kapłan, na przykład proboszcz, mówił, co wikariusz powiedział na kazaniu. Czasem tak bywało, niestety. To są smutne przypadki. Natomiast dużo częściej byli to tajni współpracownicy zwerbowani spośród wiernych, którzy po prostu idąc do kościoła, słuchając kazania, coś się danej osobie nie spodobało, czy źle zostało zinterpretowane słowo kapłana i przez to zostało to podane podczas spotkania z funkcjonariuszem UB, czy później SB. W okresie późniejszym, a szczególnie już w latach 60., 70., 80., byli wysyłani do kościołów funkcjonariusze bezpieki. To oni mieli za zadanie pójść, wtopić się w tłum czy w jakąś liczbę wiernych, odsiedzieć swoje, bo pewnie się nie modlili, nie uczestniczyli w sposób czynny w liturgii i wysłuchać wszystkiego tego, co mówił kapłan. I to, co uznawali za wrogie, spisywali w tak zwanych notatkach służbowych, które trafiały w różne miejsca. Jeżeli to było tylko coś mało istotnego, trafiało to do tak zwanej teczki operacyjnej na księdza i to zostawało w archiwum. Jeżeli coś było istotniejszego, przekazywano do swoich przełożonych, czy to w powiatach, czy potem w województwach, czy jeżeli chodzi o coś naprawdę ważnego, to do centrali. Natomiast od lat 60. coraz częściej notuje się też podsłuchy. podsłuchy, które zakładano. Rzadko kiedy robiono to w kościołach ze względów technicznych. Było to trudne. Łatwiej było podsłuch zamontować księdzu w telefonie czy gdzieś w mieszkaniu za kaloryferem. Takie sytuacje choćby były w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu. Natomiast były też specjalne urządzenia, które nieśli ze sobą funkcjonariusze SB do kościoła i po prostu w ten sposób nagrywano. Więc tutaj pozbywano się też problemu, który towarzyszył szczególnie w okresie lat 40., 50., czasem 60., niskiej inteligencji funkcjonariuszy bezpieki, którzy nie potrafili odtworzyć słów kapłana dobrze. I często z tego tytułu, kiedy dochodziło do sporu, kapłan mógł się łatwo wytłumaczyć, że jego słowa były inne, źle zainterpretował to funkcjonariusz. Ale jeżeli już mieli nagranie, i takie nagranie zostało otworzone, tak było choćby w przypadku księdza Kotlarza i jego słynnego kazania po wydarzeniach czerwcowych, no wtedy kapłan już się nie mógł wycofać. To powiedziałem.
Represje wobec duchowieństwa w okresie komunistycznym. Ksiądz dr Piotr Tylec jest z nami, obecny postulator procesu księdza Romana Kotlarza, ksiądz dr Andrzej Wąsik. Prosimy o przybliżenie postaci księdza Romana Kotlarza i tych represji wobec duchowieństwa na jego przykładzie. Jak to miało miejsce, jakim był kapłanem, dzieci i młodzież przedstawiły nam bardzo barwnie i z takimi szczegółami całą jego sylwetkę i postać, ale to było o godzinie 17:30, a jest niemalże 22:00, prawda?
Jeżeli mówimy o księdzu Romanie, to na jego życiorysie praktycznie można by było potwierdzić wszystkie metody stosowane przez aparat bezpieczeństwa, żeby w cudzysłowie umilić życie księdzu. W archiwach zachowało się także to, co każdy ksiądz wtedy musiał podpisać, ślubowanie na wierność Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Taki dokument ksiądz Roman podpisał tuż po święceniach jako wikariusz parafii w Szydłowcu. To była jego pierwsza parafia i co ciekawe, w ciągu 7 lat pierwszych to ksiądz Roman był na 6 parafiach. I te zmiany parafii, to one nie wynikały z tego, że był nielubiany w parafii. Parafianie dosłownie uwielbiali księdza Kotlarza. Zachowały się świadectwa, że wszędzie był żegnany z honorami, no jak biskup. W jednej z parafii była urządzona brama pożegnalna. Ludzie czekali w nocy, kiedy samochód wywożący rzeczy księdza Kotlarza i jego samego z parafii wyjedzie z parafii. I pożegnali go parafianie. W każdej parafii zachowały się świadectwa, że ksiądz Roman miał przepiękny kontakt właśnie z młodzieżą, z dziećmi, ale także i z dorosłymi. Potrafił naprawdę chwycić ludzkie serca i ludzie byli zawsze za nim. Świadczy to przecież o tym, że praktycznie wszelkie skargi, wszelkie naciski władz państwowych, żeby uciszyć księdza Kotlarza, żeby go przenieść z tej parafii do innej, kończyły się także tym, że parafianie pisali nie tyle jakieś podziękowania, tylko stawali pisemnie w obronie i podpisywali się pod tymi obronami. Jeśli mówimy o tych początkach kapłaństwa księdza Romana, to już w Szydłowcu zaczęły się pierwsze problemy. Oczywiście problemy dotyczyły tematyki podejmowanej w kazaniach. Tam poszło o kazanie, w którym rzekomo odniósł się do nauczycieli. I znowu w archiwach zachowały się rzeczywiście to, że ktoś to musiał spisać, będąc w kościele. Zostało to potem przekazane do służby bezpieczeństwa. Służba bezpieczeństwa dalej to przekazywała. I tak gromadzono materiały na księdza Romana. I też są zachowane dokumenty, w których władza państwowa dosłownie naciska na to, by księdza Romana przenieść z tej parafii do innej parafii. I w pewnym momencie pojawia się nawet żądanie, żeby on nie obejmował żadnych miejskich parafii, żadnych dużych parafii, tylko żeby trafił na małą wiejską parafię. Drugi taki element, gdzie załóżmy nękano kapłanów i przy księdzu Romanie to też jest, zwłaszcza w Pelagowie, no to są słynne podatki, którymi obciążano parafię. I to w Pelagowie było. Potem, kiedy mówimy już konkretnie o księdzu Romanie i o tych jego kłopotach, zanim dojdziemy do samej sytuacji wydarzeń czerwcowych, to powtarza się sytuacja, to co było nie tylko, załóżmy, na ziemi sandomierskiej, radomskiej, ale w wielu miejscach Polski. Walka o religię w szkole i walka o krzyż. I tutaj także ksiądz Roman staje w obronie religii w szkole, staje w obronie krzyża. Jeśli mówimy o tych kolejnych represjach, które dotykają księdza Romana, to też trzeba powiedzieć, że Służba Bezpieczeństwa zaczyna się nim coraz bardziej interesować. Początkowo rzeczywiście wydaje się, że to dotyczy tylko kazań, ale potem od Koprzywnicy już jest ewidentnie, że w pewnym momencie żądają i wymuszają wręcz, żeby ksiądz Roman przestał uczyć katechezy w szkole. To też jest wpływ władzy państwowej na obsadzanie nie tylko urzędów kościelnych, ale też na pracę kapłanów, katechetów w szkole, w szkołach. I dlatego też, kiedy patrzymy na księdza Romana, to możemy dojść do takiego przekonania, że w tej jego historii życia praktycznie był znienawidzony przez służby bezpieczeństwa i w pewnym momencie stał się bardzo niewygodną dla nich osobą. I dlatego można by wręcz powiedzieć, że zaczęło się prześladowanie księdza Kotlarza. I to już dochodzimy tutaj do tych wydarzeń czerwcowych w Radomiu, gdzie rzeczywiście wśród strajkujących, manifestujących robotników pojawia się ksiądz Kotlarz na schodach kościoła Świętej Trójcy, udziela im swego błogosławieństwa i przez jakiś czas idzie z nimi. I to jest pierwszy obraz z wydarzeń czerwcowych, ale potem ksiądz Roman w swoich kazaniach opowiada się za prawami robotników. Staje po stronie tych pokrzywdzonych, tych, którzy ucierpieli, a wiele osób było prześladowanych. Niektóre zakończyły się śmiercią. Nie tylko ksiądz Roman Kotlarz jest ofiarą wydarzeń czerwcowych, ale też inne osoby świeckie też poniosły śmierć. I w swoich kazaniach ksiądz Roman staje po stronie pokrzywdzonych. I tutaj już zaczyna się ten najtrudniejszy moment księdza Romana, bo znowu w aktach zachowały się notatki, ale notatki, które powędrowały bardzo wysoko, aż do Warszawy, gdzie rzeczywiście słynny Departament IV zostaje zainteresowany przez miejscowe służby bezpieczeństwa osobą księdza Romana Kotlarza. A już potem wiadomo, że efektem tego zainteresowania stały się nocne pobicia na plebanii w Pelagowie, stało się prześladowanie księdza Romana, które doprowadziło do jego męczeńskiej śmierci.
Mówimy i często słyszymy, że ksiądz Roman Kotlarz był bardzo blisko wiernych, był lubiany przez wiernych. Dlaczego wierni nie bronili swojego duszpasterza, gdy widzieli go często i o słabym zdrowiu, widzieli go pobitego i wiedzieli, że służba bezpieczeństwa bardzo mocno interesuje się jego postacią?
No, wydaje się, że to były bardzo trudne czasy i załóżmy wydarzenia czerwcowe w Radomiu, no niestety były mocno stłumione. Ofiar było sporo i z całą pewnością niektórzy nie mieli odwagi, by zbrojnie przeciwstawić się. Popatrzmy, że Solidarność też dopiero dojrzewała, można by powiedzieć. I te ruchy takie, powiedzielibyśmy, wolnościowe, one jeszcze były wtedy za słabe. Po drugie, wydaje się, że w przypadku księdza Romana nie wszyscy byli świadomi, co się dzieje na początku. Zwłaszcza, że te wizyty były znienacka, były nocą. Co ciekawe, jeden z milicjantów ówczesnych, patrolując teren Pelagowa, wylegitymował osoby siedzące w samochodzie. Okazało się, że jedna z tych osób pokazała legitymację służby bezpieczeństwa. Czyli był na pewno ksiądz Roman obserwowany nocą, natomiast to, co się zachowało, to te najokrutniejsze, najcięższe pobicia, one odbywały się jako napady nocne, gdzie wszyscy mieszkańcy spali. No i trudno by było, żeby stawali w obronie swojego proboszcza.
Ksiądz dr Piotr Tylec?
Ja bym chciał jeszcze tutaj cofnąć się do Koprzywnicy, do jego pobytu w czasie końcówki lat 50., bo tam mamy wyraźny przykład tego, że wierni stali po stronie księdza Kotlarza nie tylko w kwestii apelowania do kurii sandomierskiej o to, żeby ksiądz Kotlarz został, ale także apelowali aż do Warszawy. Powstał przecież Społeczny Komitet Obrony księdza Romana Kotlarza i tam zebrano setki podpisów. Zresztą sami mieszkańcy udali się najpierw do Kielc, a jak te rozmowy nie przyniosły większych rezultatów, wówczas pojechali do Warszawy. Oczywiście tutaj już nie było możliwości zatrzymania księdza Kotlarza w Koprzywnicy. Sprawa była zbyt mocno postawiona na ostrzu noża, ale nawet sam biskup Jan Kantylorek próbował ratować księdza Kotlarza, mówiąc władzom, że nie za bardzo widzi możliwość przeniesienia, bo boi się rozruchu w Koprzywnicy. Więc wierni stali po stronie księdza Kotlarza jak najbardziej. Natomiast te sytuacje z Radomia, rzeczywiście tam ludność była po wydarzeniach tych czerwcowych bardzo mocno zastraszona. Natomiast tutaj jeszcze jedna rzecz. Ksiądz Roman Kotlarz jakby też unikał tego, aby wierni mu pomagali. Nie chciał narażać na niebezpieczeństwo poddanych sobie wiernych. On często nie mówił, co się dzieje. Mówił, że jest zmęczony, mówił, że miał trudną rozmowę, ale tylko nielicznym, tak naprawdę bardzo nielicznym, zdradzał, co tak naprawdę się dzieje. Dlatego tak bardzo była trudna jakaś reakcja większa spośród wiernych parafii pelagów.
W 1928 roku w Koniemotach przychodzi na świat Roman Kotlarz. W 1954 przyjmuje święcenia kapłańskie. W 1976 roku umiera. Teraz trwa proces beatyfikacyjny, a my rozmawiamy o represjach wobec duchowieństwa w okresie komunistycznym ze szczególnym uwzględnieniem jego postaci. Jest z nami ksiądz Andrzej Rusak, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu. Wspomnienia o księdzu Romanie Kotlarzu.
Ksiądz Roman, poznałem go osobiście, jako mały chłopak i ministrant. Przyjechał do swojego młodszego księdza, kolegi, księdza Kazimierza Jarochy, do Mydłowa. Obok też pracował ksiądz Stefan Wilk we Włostowie. To był jego rocznikowy ksiądz roku święceń. Więc przez tych dwóch kapłanów, dorastając właśnie, nie tylko tamto spotkanie jedno, które zapamiętałem w Mydłowie, pogodnego człowieka, który przyjechał na spotkanie i spotkał się też z nami ministrantami, mówił z wielką werwą. Tak mogłem go zapamiętać, ale człowieka też bardzo spokojnego tak w rozmowie. Niemniej jednak cała atmosfera, która później się wydarzyła, z jego śmiercią, bardzo mocno została przeze mnie zapamiętana ze względu na to, co mówił też ksiądz Jarocha, ksiądz Wilk, też inni kapłani, jaka była atmosfera wtedy, jak oni to odbierali. Od razu byli przekonani, że jest męczennikiem, że to, co się wydarzyło, to jest efekt tego, co on im mówił, chociaż właśnie tak jak ksiądz dr Piotr powiedział, to był raczej skryty, nie chciał mówić tego innym. Stąd te chyba braki reakcji ludzi, chociaż znamy taką scenę z Pelagowa, że kiedy już udało mu się wyzwolić, wybiegł przed plebanię i krzyczał, prawda? Ale też trzeba wiedzieć, jakie są realia tamtego miejsca. To jest inne miejsce niż teraz. Ten kościół drewniany, tamta plebania, mało osób mieszkających tam w pobliżu. To nie dlatego, że go nie broniono, bo po prostu nikt nie bardzo wtedy mógł w nocy słyszeć. Ale on o tym mówił swoim najbliższym przyjacielom. Oni o tym mówili później też, rozmawiali między sobą. Byłem tego świadkiem nieraz. I ta atmosfera tamtych czasów, trzeba pamiętać, że ona jest z dzisiejszego punktu widzenia przez nas mało rozumiana może. To był cały system, cała machina, która była celowo nakręcona. Od samego początku klerycy byli inwigilowani. Ksiądz wspomniał tutaj w seminarium podsłuchy. Wiemy o tym, że nawet za moich czasów w latach 80. te podsłuchy były stosowane z miejsc obok seminarium, gdzie byliśmy informowani przez naszych przełożonych, że w tej alei jesteśmy podsłuchiwani. Myśmy byli tego świadomi. Nawet niektórzy z nas doświadczali właśnie wezwań na takie rozmowy albo najeżdżania na podczas wakacji. Stąd też świadomość tego, że już w seminarium byli obserwowani kandydaci do kapłaństwa przez ten system, przez ludzi tego systemu w różnych formach. Proponowano też wyjście z seminarium klerykom, proponowano im inne posady, pomoc w tym, żeby zdobyć inną drogę studiów, pomoc w studiach. To było na porządku dziennym, tak. I właśnie taka atmosfera przyczyniała się do tego takiego skrytego działania też, prawda? Klerycy wychodzili po dwóch na miasto po to, żeby był świadek takich niby przypadkowych rozmów. Niektórzy klerycy byli później jako księża w parafiach, gdzie zostali mianowani, po zmianie diecezji na przykład witani przez takich ludzi, którzy inwigilowali kwiatami jako dobrzy parafianie w tamtych miejscach. Takie przypadki też znamy. Więc ta atmosfera tamtych lat była bardzo trudna. I właśnie sięgając pamięcią do tamtych spotkań, widzę księdza Kotlarza, który jest takim wtedy już przeżywającym to, co doświadcza. To było jakieś 2 lata przed jego śmiercią. Później o tym ksiądz Jarocha bardzo często mówił. Mówił w kazaniach, od razu reagował, mówił, nie bał się mówić tego w tamtej społeczności. Znał księdza też, nie tylko z seminarium, był 4 lata młodszy, ale znał też z Koprzywnicy, z tamtych wydarzeń, bo pochodził z Koprzywnicy. Więc wspominał o tym nazwiskami, kto angażował się właśnie przeciwko księdzu, niestety, a kto za. I to byli ludzie, którzy byli z tego samego środowiska często, niestety. Tworzyły się pewnego rodzaju podziały, stąd nie chcąc tych podziałów księża nie mówili za bardzo później o tym, nie, kto naprawdę ich prześladował. To byli nieraz koledzy z pracy w szkole, to byli nieraz dyrektorzy, nauczyciele, ludzie na różnych stanowiskach. Oprócz tych, o których ksiądz dr Piotr wspominał, z urzędu jak gdyby, nie, prawda? To byli ci, którzy współpracowali, wierząc, że w jakiejś słusznej idei pracują niby dla Polski, ale jednak przeciwko drugiemu człowiekowi.
Bardzo gorąco dziękujemy. Ksiądz Andrzej Rusek, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu. Jest z nami pani Katarzyna Cierecka, aktorka. Pani Katarzyna urodziła się w 1976 roku, czyli w roku śmierci księdza Romana Kotlarza. Jest rodowitą radomianką, czyli ta diecezja, miejsce pracy, posługi księdza Romana Kotlarza. Kiedy pani spotkała się z tą postacią?
No właśnie z tą postacią spotkałam się dopiero 3 lata temu. Mimo, że tak jak ojciec wspomniał, jestem od 76 roku na ziemi radomskiej. Jestem z domu, gdzie kościół jest nam bardzo bliski. Natomiast jakoś nigdy ten ksiądz Kotlarz u nas się w tym domu nie pojawił. 3 lata temu, tak naprawdę dzięki temu, że mój syn wziął udział w nagraniu do filmu Klecha i miał rolę ministranta księdza Romana Kotlarza, byłam z nim, mogłam uczestniczyć w nagraniach, przez kilkadziesiąt dni zdjęciowych z nim byłam i dopiero wtedy pan reżyser, pan Jacek Gwizdawa zaczął opowiadać mi o księdzu Kotlarzu i szczerze mówiąc, było mi trochę wstyd, że człowiek z Łodzi wie więcej o tym księdzu Koromanie niż ja z Radomia, poza tym, że wiedziałam, że jest rondo księdza Kotlarza. I szczerze mówiąc, nigdy się jakoś nie zainteresowałam. Jest mi naprawdę bardzo głupio było wtedy. I dopiero zaczęłam się zastanawiać, czytać i szukać w historii i troszeczkę się tym interesować. I mnie osobiście dodało tyle spotkanie z księdzem Romanem, że zobaczyłam człowieka, który tak naprawdę dla drugiego oddał siebie. Zastanawiałam się, czy rzeczywiście w dzisiejszym świecie jesteśmy w stanie zaprzeć się samego siebie dla drugiego, bo on rzeczywiście, tak jak tutaj ksiądz wspomniał, nie opowiadał o tym, co się działo na plebanii. On po prostu przyjmował ciosy, nie chcąc narazić nikogo innego. Dla mnie jest to taka postać naprawdę bardzo ważna i dużo rozmawialiśmy na ten temat, przy nawet w jakichś przerwach przy planie zdjęciowym i padły też słowa, że grupa D, która działała, nie wiem, tutaj ksiądz może potwierdzić, być może gdyby oni po prostu zaprzestali swojej działalności, to być może ksiądz Popiełuszko mógłby żyć dalej, tak? Bo dokumenty są świadczące o tym, że grupa D działała przy księdzu Kotlarzu, a później zostali oddelegowani do śledzenia księdza Popiełuszki.
Tak, i Roman Kotlarz, ksiądz, Okazuje się, że można żyć w Radomiu i nie wiedzieć, kim jest ta postać. Czy zastanawia się pani, dlaczego jest nieznany? Czy jest zapomniany, czy jest przemilczany?
Wydaje mi się, że chyba bardziej przemilczany. Bo zapomniany wydaje mi się, że nie. Moja babcia, gdyby żyła, byłaby pierwsza, gdyby opowiadałaby o właśnie takich sytuacjach, a ponieważ babcia już nie żyje, a jest w sąsiedniej wsi, to po prostu chyba tak troszeczkę przemilczany niż zapomniany. Ciężko mi powiedzieć, bo w zeszłym roku wiem, że pandemia, ale udało nam się być na projekcji tego filmu, który jakoś tak ciężko szło, nie wiem dlaczego. I powiem szczerze, wychodząc z kina, wszyscy wychodzili w milczeniu. To było takie dosyć mocne wrażenie dla wszystkich tych, którzy to obejrzeli, bo to, co było pokazane, to było tak rzeczywiste. Pokazane sceny, kiedy księdza Kromana zawijają w dywan i biją. Mnie osobiście bardzo dotknęło, bo była scena, że siedzi oficer SB, gryzie sobie andruty tak cichutko, a drugi po prostu bije tego księdza. Dla mnie to było bardzo ciężkie i do tej pory wzruszam się, patrząc na to. I scena, której akurat mój Kuba też był, kiedy do ministranta mówi: słuchaj, wypastuj mi buty z drugiej strony, żeby w razie czego były czyste, czyli podeszwy. Czyli jak gdyby on już czekał na to, że skończy się tak, a nie inaczej.
Ksiądz Roman Kotlarz, film Klecha. Wiadomo, kiedy będzie premiera w kinach?
To chyba już nie do mnie to pytanie, natomiast nie ukrywam, że bardzo bym chciała, dlatego że chciałabym, ja opowiadałam wszystkim, zresztą księdzu Andrzejowi też, cały czas opowiadałam o tych spotkaniach z aktorami, którzy też to mocno przeżywali. Być może do tego ja bardzo podchodzę emocjonalnie, bo w tym uczestniczyłam, bo zobaczyłam, że naprawdę ksiądz oddał życie za drugiego, że stanął w obronie tych robotników, tak? I tak jak mówię, ja jestem z Radomia i nigdy się tak nie zastanawiałam, jakich mamy bohaterów, ale tak naprawdę to są takie, mam wrażenie, nie wiem, proszę mnie poprawić, że to są nasi lokalni męczennicy i gdzieś tak naprawdę w skali jak gdyby tej Polski naszej, myślę, że gdybyśmy zapytali się kogoś nad morzem, czy słyszał o księdzu Kotlarzu, myślę, że byłby tak samo zdziwiony jak ja 3 lata temu. A kto to jest ksiądz Roman Kotlarz?
Tak, kontynuujemy nasz temat. Jest z nami proboszcz tutejszej parafii. Jego też będziemy pytać o to, jak się duszpasterzuje w rodzinnej parafii księdza Romana Kotlarza, ale jednocześnie 22:18. Pragniemy państwa zaprosić do współtworzenia rozmów niedokończonych. Numery telefonów 693 112 200, 693 112 200 lub 693 112 255, 693 112 255. Ksiądz proboszcz Michał Łukasik.
Ja nawiążę do wcześniejszego pytania o to, jakim był ksiądz Kotlarz jako księdzem, bo tutaj on się wspomniał o programie artystycznym przodowanym przez młodzież, a w tym programie artystycznym takim założeniem było to, żeby dać świadectwo z parafii, gdzie przebywał ksiądz Kotlarz. I jak wiemy, tu było już powiedziane, że często zmieniał parafię. Był rok, dwa, a nawet kilka miesięcy, przychodził na następną, bo taka była sytuacja. Wtedy przez władze kościelne, władze państwowe, niestety. Ale właśnie we wszystkich parafiach ludzie bardzo pozytywnie o nim się wypowiadali. I te świadectwa wystawione dzisiaj w programie właśnie mówiły, że ksiądz Kotlarz był uwielbiany, był szanowany, zajmował się dziećmi, młodzieżą, starszymi, dla każdego miał czas. I mimo, że był ten czas krótki w parafii, to ta pamięć po nim była i ta pamięć po nim jest, o czym świadczą też te jubileuszowe uroczystości, szczególnie w Szydłowcu, i gdzie ta pamięć jest w dalszym ciągu kontynuowana i ksiądz Kotlarz żyje wśród parafian, którzy go pamiętają. Znów drugie pytanie, dlaczego nie mówiono o tych cierpieniach? Gdy tu przyszedłem do parafii 5 lat temu, pytałem o księdza Kotlarza, ludzi starszych, ludzi, którzy pamiętali księdza Kotlarza, i potwierdzali, że o księdzu Kotlarzu się nie mówiło. Wiedziano o jego męczeństwie, wiedziano o jego silnych plecach, podczas gdy robiono oględziny, sekcje, ale o tym nie mówiono głośno. Po prostu bano się. Bano się represji, bano się losu takiego samego, jaki mógł spotkać każdego, kto o tym by głośno mówił. I pytanie ostatnie, jak się pracuje, jak się duszpasterzuje, pamiętamy o księdzu Romanie. Pamiętamy, nawiedzając jego grób, mamy też tutaj plac księdza Kotlarza przy kościele, mamy obelisk mu poświęcony i uroczystości, takie jak ta dzisiejsza, które są co roku, z licznym udziałem wiernych, przybyłych gości. Mamy też upamiętnione miejsce, gdzie mieszkał ksiądz Kotlarz. To jest tutaj na wprost plebanii. Już nie ma domu, w którym mieszkał, ale budynek, który teraz stoi, na nim jest umieszczona tablica pamiątkowa, ufundowana przez rodzinę, która ten dom kupiła, że w tym miejscu mieszkał, przebywał ksiądz Roman Kotlarz, męczennik wydarzeń radomskich. Okazujemy także pielgrzymki do Pelagowa, były wycieczki szkolne, tam do Izby Pamięci, do kościoła, aby przeżyć właśnie to, co działo się tam, w tamtych czasach, trudnych czasach.
Bardzo gorąco dziękujemy. Ksiądz proboszcz Michał Łukasik. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Stanisław z Małopolski.
Prosimy, panie Stanisławie.
Pani aktorka, no nie słyszała, ale ja trochę lat mam i słyszałem o księdzu Kotlarzu, na przykład w Wolnej Europie. Departament czwarty nie spał i nie dał spać też wielu i Romanowi Kotlarzowi też. Był Roman Kotlarz, nie był wyjątkiem, tak jak wielu innych kapłanów, był podszczypiwany, poddany szeptance, no nawet aż do zabójstwa łącznie był podszczypiwany. Tak wiele bolszewickiej i niemieckiej, no ksiądz Roman oddał swój los na stos. Nie był obojętny na krzywdę ludzi, robotników radomskich. Był z nimi duchowo i fizycznie. Dawał im skarb Kościoła, to znaczy Eucharystię, która podtrzymywała ich i w Jezusie, i Marii, i na ich wzór mogli znosić mężnie tortury, ścieżki zdrowia, urządzane przez domu, które w zasadzie to na wzór NKWD i Gestapo było ludobójcze, a komanda zbrodnicze ich jako nieznani sprawcy zabierali kapłanów. Nawet po 1989 roku, gdzie któryś z księży wspomniał, no to były ofiary perelowskiego komunizmu i ich oprawców. Ale chciałem jeszcze powiedzieć, że mentalni i rodzinni spadkobiercy UB i SB są nadal. I dzisiaj też niby w okresie demokracji, tolerancji. We Francji zabijani. Ale na szczęście na razie jeszcze w Polsce nie, ale w naszej ojczyźnie też są i bici. Są zastraszani, a na portalach internetowych zionie nienawiści, a nawet nawołaniem do zabijania księży. Doświadcza to nasz metropolita, arcybiskup. A ojciec Tadeusz, Jan, no i zgromadzenie redemptorystów. No nie mogą darować, że Radio Maria i dzieła przerwały mu.
Panie Stanisławie, mamy takie delikatne zaniki pańskiej wypowiedzi. No gorąco dziękujemy za ten głos, który pan podejmuje. Porównania, których pan używa, no są bardzo stanowcze i takie mocne porównania. Myślę, że jeszcze przyjdzie taki czas, że będziemy uważać je normalne, że rzeczywiście zbrodnie komunistyczne, których dokonano na narodzie polskim i też, jeżeli na narodzie, to również na duchowieństwie, zwłaszcza tym katolickim w Polsce, to były zbrodnie, które można porównywać może nie do takiej skali, jak te zbrodnie hitlerowskie, niemieckie, czy zbrodnie stalinowskie, rosyjskie, radzieckie, ale na pewno były to zbrodnie, które doczekają się odpowiedniej swojej nazwy i swoich porównań. No dziś też musimy być wrażliwi na to, co dzieje się wokół nas, żebyśmy nie byli tymi, którzy podziwiają postaci z historii, a nie potrafią ocenić tego, co się dzieje wokół nas. Rozmawiamy dziś o represjach wobec duchowieństwa w okresie komunistycznym, ze szczególnym uwzględnieniem księdza Romana Kotlarza. Telefony do studia 693 112 200 lub 693 112 255. Prosimy, Radio Maryja. Halo?
Halo, halo.
Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże, czy ja jestem teraz?
Jesteśmy, słyszymy się. Kto do nas telefonuje?
Tomasz Strabyc, Stragowa.
Prosimy, panie Tomasz.
Halo, halo.
Prosimy, panie Tomaszu.
No, oczywiście byłem dzisiaj na uroczystościach, tak jak od 45 lat, z parafianami, Solidarnością Ziemi Radomskiej i rolniczej i pracowniczej. Jak zawsze jest to dla nas przeżycie niesamowite, bo być u księdza Kotlarza to znaczy właściwie być już wszędzie i mieć ten naładowany akumulator na konkretny następny rok. No ja bym tylko się tak mógł odnieść, bo bym o księdzu Kotlarzu oczywiście mógł mówić, skoro się z kimś było 15 lat długo. Więc cóż, no powiem tylko tyle, że przecież wspomniany biskup Kaczmarek aresztowany, wtedy aresztowany jest proboszcz z Pelagowa. To właśnie ksiądz Kowron, to właśnie jego zastępuje ksiądz Kotlarz. Więc ksiądz Kotlarz jakby od razu namaszczony jest na te najtrudniejsze czasy. No ja sobie przypominam bardzo dobrze, jak ksiądz Kotlarz uczestniczył w wierzbicy. Tam się rozłamała parafia, tam zrobili te służby, o których tutaj mówią nasi rozmówcy. Zrobiły taką porutę, tam ksiądz wikary przejął kościół, przejął część parafii. To trwało kilka lat. Ksiądz Kotlarz oczywiście tam jeździł i ja sobie przypominam, jak przyjechał prezydent na uchodźstwie, bo mówimy, że nie wiemy, no a prezydent Kaczarowski przyjechał i właśnie wtedy przekazał 2 złote krzyże z mieczami dla księdza Romana Kotlarza i dla pana Błaszczyka, właśnie tego, dla którego, w którego domu odprawiały się nabożeństwa, kiedy kościół był zajęty przez tych no, ludzi, którzy zrobili tą porutę w tej wierzbicy. No i to ksiądz Kotlarz, no to odznaczenie można zobaczyć będzie w środę w Izbie Pamięci, w Trawicach, tam gdzie ksiądz Kotlarz był nachodzony, bity i poniewierany. No cóż, no to właśnie nam prezydent Kaczarowski wtedy odznaczył właśnie księdza Kotlarza. No i wiedział tam gdzieś na uchodźstwie, że był taki człowiek i zasłużył na to. A wtedy tym się wyróżnił ksiądz Kotlarz, że jechał prymas. Kardynał Stefan Wyszyński do Wierzbicy właśnie po to, żeby jakby no wzmocnić tych ludzi, którzy stali przy kościele, przy wierze chrześcijańskiej. No i właśnie było spotkanie w Trabycach, przejeżdżał właśnie przez naszą miejscowość, drogę Wierzbicki. Tutaj ksiądz Kotlarz zorganizował jakby takie uroczyste powitania. Polegało to na tym, bo ja się dowiedziałem dopiero później o tym. Ja jako 8-letni chłopczyk wręczałem kwiaty prymasowi, a to tak naprawdę były bzy, białe bzy, bo wtedy to była wiosna i dużo dzieci, zamieszanie. Ksiądz Kotlarz wsiadł do tej taksówki i poprowadził tak księdza prymasa, że 2 kilometry przed wierzbicą, bo tam czekali z kamieniami, żeby obrzucić księdza prymasa, właściwie go ukamienować. Więc przejechał przez Błędów, z drugiej strony do pana Błaszczyka, od strony Rzeczkowa. I to był czyn księdza Romana Kotlarza. No ja to się dowiedziałem po czasie, a ja tylko no skromnie, bo Adamem Bzy, księdzu prymasowi, który chyba nawet ich położył na taksówce. Ale to tak zgubiło służby bezpieczeństwa, że nie wiedzieli, dlaczego ksiądz prymas nie wjeżdża od strony Radomia, tylko zrobił taki objazd. No i to takie rzeczy, no oczywiście warto wspomnieć, bo teraz, tym razie, że teraz będziemy mieli beatyfikację księdza prymasa, a ksiądz Gotlarz wtedy, no pamiętam, jak przywiózł kiedyś kamień z wierzbicy, bo podczas procesji w Boże Ciało właśnie został wrzucony w niego ten kamień, a właściwie w księdza biskupa Gołębiowskiego, który prowadził procesję Bożego Ciała przez tych jakby, no tych przeciwników naszych kościoła, to był chyba Narodowy Kościół Polski, coś takiego, co się nazywało. No ja co prawda mam żonę z wierzbicy, no ale też no tak nie wszystko, że tak powiem, w szczegółach. W każdym razie no, nasz Gotlarz przywiózł ten kamień, położył na ołtarzu i pamiętam laka kamieniem, no, a on tym kamieniem osłonił monstrancję i z księdzem, no też błogosławiony sługa Boży, ksiądz biskup Gołębiowski, który zresztą często był w naszej parafii. No to tak na tyle, nie chcę, że tak powiem, no...
Dziękujemy panie Tomaszu gorąco serdecznie, pozdrawiamy, dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, za obecność, za ten telefon. Represje wobec duchowieństwa w okresie komunistycznym. Jesteśmy w rodzinnej parafii księdza Romana Kotlarza, sługi Bożego, męczennika wydarzeń radomskich. Prosimy, ksiądz dr Piotr Tylec.
Chciałbym się odnieść najpierw do wypowiedzi pana Stanisława, który podkreślał to, że właśnie ksiądz Kotlarz w sposób bezpośredni w trakcie swoich kazań i wypowiedzi odnosił się do wydarzeń radomskich. I było to jakby czymś wyjątkowym w kontekście Radomia i funkcjonujących tam parafii i funkcjonujących, pracujących tam duchownych. Niektórzy z nich nawiązywali do wydarzeń radomskich, mieli to w kontekście czy mówienia o chuligaństwie, o tym, że nie można siłą narzucać swoich przekonań. Robili to w sposób taki rzeczywiście, żeby nie narazić się władzom komunistycznym. Natomiast ksiądz Kotlarz, mówiąc przysłowiowo, nie obwijał tutaj w bawełnę. On w sposób bezpośredni nawiązał do tego, że robotnicy nie chcieli niczego złego, że tak naprawdę walczyli o to, aby był godny byt dla każdego człowieka, o chleb, o produkty żywnościowe, które są czymś naturalnym i o tym nawet nie powinno się dyskutować. Dlatego też nawet tak zastanawiając się, co bardziej rozcieczyło funkcjonariuszy bezpieki, także tych funkcjonariuszy bezimiennych działających w ramach grupy D, czy to była manifestacja w czasie rozruchów, dołączenie do strajkujących, błogosławienie ich, czy może te wypowiedzi? Wydaje się, że jedno i drugie miało znaczenie, ale te wypowiedzi chyba jeszcze bardziej dały się wyznaki tych, którzy wykonywali polecenia najwyższych mocodawców władz państwowych w PRL. Natomiast co do drugiej wypowiedzi, bardzo krótko odnośnie tej sytuacji w Wierzbicy. Konflikty pomiędzy duchowieństwem zdarzały się już od czasów dawnych. W XIX wieku były bardzo popularne. W XX też się czasem zdarzało, że na przykład wikariusz zbyt uwierzył w siebie i nie chciał opuścić parafii. Taka sytuacja była w Wierzbicy. Tylko tym razem wykorzystały to władze komunistyczne, chcąc stworzyć niezależną parafię państwową. Na tym zależało komunistom. Ich tam na bardzo tak naprawdę nie obchodził ten konflikt między duchownymi. To jakby zeszło na drugi plan. Najważniejsze było to, że pojawiła się okoliczność tego, aby właśnie część wiernych przeciągnąć na swoją stronę, zbuntowanego kapłana uczynić proboszczem w tym miejscu, a w tym samym dać do zrozumienia miejscowemu biskupowi, że traci swoich wiernych. I rzeczywiście oczywiście konflikt trwał przez kilka dobrych lat. Często przyjeżdżał tutaj wspomniany biskup Gołębiowski. On jakby został wydelegowany przez starszego już ordynariusza biskupa Jana Kantego Lorka, który nie miał już możliwości, aby osobiście zaangażować się w sprawy Wierzbicy. Natomiast w tym kontekście pojawia się też osoba księdza Kotlarza, który przyjeżdżał do parafii Wierzbica, która katolicy, ci wierni biskupowi gromadzili się właśnie w domu pana, który został tutaj wcześniej wspomniany, Błaszczaka, i pomagał w duszpasterstwie, bo ci kapłani, którzy pracowali z wiernymi tymi, którzy byli przy biskupie sandomierskim, no często byli aresztowani, jak ksiądz choćby Józef Wójcik, czy też no, trzeba było ich przenosić na inne placówki, żeby nie trafili do więzienia, czy nie byli w sposób gorszy represjonowani. Dlatego ksiądz Kotlarz, który miał stosunkowo bardzo blisko do Wierzbicy, mógł tam podjechać i jakąś posługę podejmować. I w tym kontekście się właśnie ksiądz Kotlarz tam pojawia.
Prosimy.
Posługę nieraz byli też osądzani, przydzielano im kary pieniężne, dość wysokie. Między innymi posługiwał biskup, późniejszy biskup Marian Zimałek, który też bardzo wysoką sumę musiał zapłacić za to, że posługiwał. Oczywiście to za wiedzą biskupa było takich księży wielu delegowanych. Ci księża byli obserwowani w sposób szczególny też. O, w tamtym czasie też nawet jadąc gdzieś z młodzieżą księża nieraz w góry organizowali po kryjomu te wyjazdy, nie mogli oficjalnie gdzieś zamieszkać, więc to w różny sposób było organizowane i za to płacili kary. To też jest sposób takiego właśnie, żeby zniechęcić do organizowania dobrej duszpasterskiej pracy.
Bardzo gorąco dziękuję. Ksiądz dr Piotr Tylec i ksiądz Andrzej Rusak. Kolejny telefon w naszych rozmowach. Przypomnijmy numery telefonów do studia 693 112 200 lub 693 112 255. Prosimy Radio Maryja. Halo.
Mogę mówić?
Prosimy.
Tak, tu ksiądz Bogusław z Kanady.
Prosimy.
Takie mam informacje. Przyjechałem do domu jako ksiądz. To był właśnie sierpień. I ojciec mi opowiada, mówi, przyszła służba bezpieczeństwa i powiedzieli, że mam rozkaz zawieźć ich na pogrzeb księdza Kotlarza, bo ojciec miał samochód. No i pojechali tam na ten pogrzeb. Rozumiem, że czterech pracowników służby bezpieczeństwa. Jak przyjechałem do domu, to tatuś mi opowiada o tym już ze wzruszeniem. Był wzruszony całym pogrzebem, wszystko co widział, co rozumiał, jak co został wciągnięty. Nie wiem, co więcej powiedzieć, dlatego że no tak jest, że jeden z tych pracowników służby bezpieczeństwa był moim sąsiadem, nigdy mi krzywdy nie zrobił. Ale wiem, jak pracowali, bo jestem tym księdzem, który kiedyś uczestniczył w tym głośnym konflikcie w Bolesławiu. Zaczął się ten konflikt w telewizji, 3 stycznia i trwał do końca stycznia. Każde wiadomości rozpoczynały się od przekleństwa mojego imienia i nazwiska. To wiem, jak pracowały. Ci sami ludzie, którzy prawdopodobnie jego zabili, co zabili księdza Popiełuszkę, za mną też jeździli. Mam na to jeszcze 3 księży świadków, którzy to samo widzieli, co ja. To tak, dla ścisłości. Więcej strach mówić dalej. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Prosimy ksiądz dr Piotr Tylec.
Ten wyjazd właśnie z funkcjonariuszami bezpieki, to była, można powiedzieć, coś zupełnie naturalnego. Tak zwane zabezpieczenie uroczystości kościelnych, czy uroczystości, które miały charakter lokalny, a tutaj była to uroczystość bardzo ważna, bo przecież to był pogrzeb księdza zasłużonego, księdza, gdzie pewnie już były głosy, że mogło być to morderstwo komunistyczne. To było czymś naturalnym, że wysłano tam znaczną ilość funkcjonariuszy. Gdyby może zachowały się materiały, o te materiały ciężko, bo z lat 70. i 80. archiwalia SB sowieckie zostały dość mocno zniszczone, to z pewnością były tam plany i pewnie nawet listy funkcjonariuszy, którzy jechali, patrzyli, jakie były reakcje wiernych, jakie padały rozmowy. To były potem kolejne materiały, które mogły posłużyć do represji duchowieństwa, czy też represji nawet wiernych biorących udział w tych uroczystościach.
Jeżeli jesteśmy przy uroczystościach pogrzebowych księdza Romana Kotlarza, jaki one miały charakter, jeżeli chodzi o ten wymiar obecności ludzi, czy był to wymiar takiej manifestacji wiary, manifestacji patriotycznej solidarności z księdzem Kotlarzem, czy raczej bardziej taki tajny i skryty?
Wydaje się, że oczywiście obecność wiernych była duża. Około 100 kapłanów obecnych podczas pogrzebu, 800 wiernych w Pelagowie, kilka tysięcy w Koniemłotach. W Pelagowie pierwszy etap pogrzebu, w Koniemłotach drugi. Ale wydaje się, że raczej była to nie manifestacja jakaś polityczna, czy głoszenie, że jest to męczennik. Raczej był to przebieg o charakterze czysto religijnym.
Dziękuję bardzo. 693-112-200 lub 693-112-255. Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Zbyszek Rzymkowski z Kutna, jestem kierowcą akurat na przejściu, czekam na pauzę. Chciałem właśnie powiedzieć, właśnie słuchałem o tym księdzu Kotlarzu, ale ja jestem z Kutna, u nas był taki wspaniały ksiądz Marian Lipski. No nie wiem, czy można też powiedzieć, czy to akurat jest o księdzu Kotlarzu.
Nie, prosimy wyłączyć radioodbiornik, będziemy wdzięczni.
Przepraszam.
Proszę wyłączyć. I proszę opowiedzieć o tym księdzu, nade wszystko lata,
tak,
w których...
Tak, on kapelanem Solidarności Ziemi Kutnowskiej w latach 80. prowadził msze za ojczyznę. I ja z tym księdzem właśnie jak byłem młody, no tak, przed wojskiem i po wojsku, żeśmy prawie całą Polskę zjeździli. Od Częstochowy po Świętej Brygidy, Świętej Pamięci ksiądz Jankowski jeszcze był. I właśnie chciałem też powiedzieć, że on jest też takim bohaterem, ten ksiądz Marian Lipski. Mamy jeszcze gazetę, bo ja takie różne starocia zbieram. Mam gazetę Trybunę Ludu, w którym Jan Rem, czyli Jerzy Urban, opisywał właśnie, że świętej pamięci ksiądz Jerzy Popiełuszko i świętej pamięci ksiądz Henryk Jankowski. I na trzecim miejscu właśnie był ksiądz Marian Lipski z Kutna. On, tak jak mówię, on kapelanem Solidarności Ziemi Kutnowskiej przez ojczyznę odprawiał i tak samo był inwigilowany i chciałbym powiedzieć, że on był przeniesiony później gdzieś tam koło Socha, od Socha trzeba gdzieś bok, o Socha taka miejscowość, a u nas jest taka miejscowość Głogowiec, to jest, było sanktuarium ze świętej pamięci księdza kanonika Lipskiego, teraz to już jest kilka lat do tyłu, papież Franciszek, jest bazylika mniejsza, tam jest sanktuarium, to jest maryjne, kościółek, który jest 1547 albo trzeci rok, już nie pamiętam, bo ja tam pamiętam, żeśmy ten ksiądz na tą parafię nastał, to on tam właśnie to wszystko tam remontował, były kłopoty, do Płocka jeździliśmy, bo to było wojsko polskie, tam jakieś belki wymieniał, to tam się doczepili konserwator zabytków, to nie chcieli w ogóle przydziału dać i także ja z tym księdzem wszędzie objeździłem i właśnie w takich dziwnych okolicznościach zginął. Wyjeżdżał samochodem i ciężarówka w niego uderzyła i go zabiła. I tak podejrzewaliśmy, właśnie tu wszyscy tak podejrzewaliśmy, to był tak porządny ksiądz. Pamiętam, ja tam dzieci, chociaż to była parafia moja kutnowska, świętego Jana, ale to było przez las, ten kościółek, to jest sanktuarium, teraz jest bazylika mniejsza, taki malutki kościółek, który był korony, jest Matka Boska Częstochowska, która była koronowana w 1973 roku przez kardynała Stefana Błogosławionego już, no jeszcze nie, ale ja już tak mówię, Stefana Wyszyńskiego. Ładna korona jest na tej bozi i właśnie ten ksiądz dla mnie był wszystkim. I właśnie on tam, wszyscy pielgrzymi, wszyscy przyjeżdżali tam do niego. I on właśnie w takich dziwnych okolicznościach zginął. On zawsze się modlił za wszystkich. Ja byłem za ojczyznę zawsze w drugą niedzielę miesiąca. To tam wszyscy, począwszy jak przed wyborami, to wszyscy, nawet i Wałęsa przyjeżdżał. No wszyscy tam wtedy ówczesnej Unii Wolności, wszyscy, aby tylko... No i te też właśnie ksiądz tak no dziwnie był przeniesiony, ponieważ u niego na przykład jak ktoś chciał dziecko okrzyć, a nie miał na przykład ślubu kościelnego, czy na przykład po rozwodzie, obojętnie jak, ten właśnie ksiądz kanonik Marian Lipski powiedział, dziecko musi być okrzczone. To właśnie wszyscy, no tam oczywiście ja tam byłem po ślubie, no i to też tam dzieci swoje chrzciłem, moja siostra tam dzieci chrzciła. Wtedy ten ksiądz jeszcze w latach 80. mówił, piękną pieczątkę miał, orła z koronem, takiego orła gdzieś z lat 20. Takie wtedy zwane na ten. Także no, mówię, on tam wszystkie pielgrzymki przyjmował i takich właśnie dziwnych okolicznościach zginął. I to jest taką dla mnie postacią, no, księdza Kotlarza oczywiście nie znam, ale no dla mnie takim inspiracją
jest. Mamy nadzieję, że dzięki tej audycji pan już zna, a jadąc przez ziemię radomską odwiedzi pan miejsca związane z księdzem Romanem. Dziękujemy gorąco za włączenie się do tej audycji. Rzeczywiście rozmawiamy o represjach wobec duchowieństwa w okresie komunistycznym. Chcielibyśmy zwrócić uwagę tutaj na dwa momenty pańskiej wypowiedzi. Pierwsze to dziwne okoliczności śmierci. I tu księdza doktora Piotra Tylca zapytamy o te różne dziwne okoliczności śmierci, jakie towarzyszyły księżom. A drugi wymiar, no to gdzie można znaleźć informacje o kapelanach Solidarności, o tych księżach, którzy byli duszpasterzami w czasach tutaj zrywu wolnościowego.
To prawda, jest wiele różnych niewyjaśnionych okoliczności śmierci duchownych. Czasem były to różnego rodzaju napady na plebanie, czy także poza plebanią, które mówiono, że są napadami rabunkowymi, czy zupełnie przypadkowo duchowny ginął. Oczywiście musimy być też dalecy, że każda taka śmierć oznaczała, że to były działania komórki D, czy działania inspirowane przez Służbę Bezpieczeństwa. Tak nie musiało być. Mogły być też rzeczywiście śmierci duchownych ze względu na zbieg okoliczności, że ktoś po prostu napadł w celach rabunkowych. Były inne właśnie te dziwne okoliczności śmierci właśnie dotyczące ruchu drogowego. I tutaj też rzeczywiście być może czasem był to zbieg okoliczności bardzo dziwny i który dzisiaj możemy interpretować jako może właśnie działania władz komunistycznych, przynajmniej inspiracji władz komunistycznych, a być może właśnie, taki bardzo przykry, smutny zbieg okoliczności. Natomiast co do kapelanów organizacji właśnie tajnych, czy też właśnie tych działających od lat, połowy lat 70., tak naprawdę właśnie po wydarzeniach radomskich, czy KOR, czy Robciał, czy potem Solidarność, księża zawsze otaczali opieką duszpasterską tych, którzy potrzebowali takiego wsparcia, także właśnie zaangażowanych w ruchy niepodległościowe. I była ich duża liczba, stąd jedno nazwisko gdzieś wyjęte z terenu Polski nie zawsze nam może coś mówić, ale mamy choćby encyklopedię czy słownik księży zaangażowanych właśnie w działalność Solidarności, trzy tomy właśnie prezentujące sylwetki takich duchownych, więc myślę, że jest to cenne źródło, do którego warto sięgać i choćby właśnie wspominać tak zacne postacie duchownych.
Gorąco i serdecznie dziękujemy. Prosimy Radio Maryja, halo. Prosimy, Radio Maryja, telefony do studia 693 112 200, 693 112 200 lub 693 112 255, 693 112 255. Radio Maryja, halo. Rozmawiamy dziś o represjach wobec duchowieństwa w okresie komunistycznym. Jesteśmy w Konie Młotach, rodzinnej parafii księdza Romana Kotlarza, męczennika wydarzeń radomskich, 76 rok, dokładnie 18 sierpnia, 45 lat temu. Został zamęczonym, a urodził się w 1928 roku. Prosimy, halo, Radio Maryja.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Teresa z Radomia. Ja tak, mogę powiedzieć, że na przykład ksiądz Kotlarz udzielał ślubu mojej teściowej. I ja mieszkałam w Wierzbicy i słucham właśnie audycji. Chciałam jeszcze nazwiska, bo to nie był pan Błaszczak, ale to był pan Błaszczyk. I my żeśmy właśnie tam, do tego kościoła, ponieważ nie zostaliśmy wpuszczeni do tego głównego kościoła w Wierzbicy, chodziliśmy tam. Moja siostra przyjmowała komunię świętą w Częstochowie. I to były takie, przypominam sobie, bardzo na religię, do tego domku takiego, no, starodawny chatka. Czasami klęcząc na tych kamieniach słychać, ponieważ pan Błaszczyk miał gospodarstwo, słychać było odrzew tam trzody, krów, owiec. Ale bardzo ten okres wspominamy tak, no, tu, gdzie chodziliśmy do pana, do mieszkania, gdzie pan Błaszczyk, gdzie były odprawiane msze, ksiądz Wójcik, ksiądz Roguś. I jako jeszcze dziewczynka chodząca do szkoły podstawowej, no, byliśmy taka zwykła ciekawość. Chodziliśmy tam, tam były strasznie, kamienie fruwały nad głowami. Nawet ostrzegano, żeby nie chodzić, żeby nie doszło do jakiejś tragedii. No ale jak to klasa, dzieci, część mieszkała właśnie na tym koło kościoła i to było takie bardzo upokarzające dla nas, bo oprócz tego w szkole jeszcze nam podzieliła się ludność właśnie Wierzbicy, zwolennicy właśnie tego kościoła, którego zamknęli. Pamiętam, biskup Gołębiowski odprawiał, nie został wpuszczony, odprawiał, prawie była na ulicy. I niemniej jednak byliśmy w szkole też w jakiś sposób tak, no, prześladowani za to, że nie chodzimy tu, a chodzimy do drugiej, tak zwana kocia wiara, tak nas. Także dużo było upokorzeń, no ale w końcu jakoś tak to wyszło na prostą. No i później już nie pamiętam, ale już wszystko tak odprawiało się msze, wszystko już w tym kościele, tak, prawidłowym. Już nie u pana Błaszczyka, ale w tym kościółku, w kościele, tak. Także to były bardzo smutne i takie pamiętne po latach dzisiaj te przeżycia i te dramatyczne takie sceny, gdzie po prostu kamienie, milicja i zbuntowany naród przeciwko właśnie tym, którzy szli za prawdą, za Bogiem. No i taki właśnie temat dla mnie wdzięczny, więc chciałam, żeby troszeczkę jako uczestnik tych wydarzeń powiedzieć, zaznaczyć. Dziękuję bardzo. No,
dziękujemy bardzo, pani Tereso. Represje wobec duchowieństwa w okresie komunistycznym, ze szczególnym uwzględnieniem księdza Romana Kotlarza. Myślę, że warto byłoby tutaj zapytać jakoś szczególnie księdza Andrzeja Rusaka, ale też księdza Andrzeja Wąsika i księdza Piotra Tylca i też księdza Michała Łukasika. Jaki wpływ na formację duchowieństwa, na świadomość duchownych diecezji zarówno sandomierskiej, radomskiej miała postawa księdza Romana i księży tamtego kresu, bo ksiądz Roman, chociaż poniósł śmierć męczeńską, to jednak no, nie był taką samotną, jedyną wyspą. Była solidarność, tak jak teraz, tak i w ich czasach i wcześniej, solidarność kapłaństwa. Ale tutaj to zasadnicze pytanie, wątek, a mianowicie wpływ postawy księdza Romana na duchowieństwo diecezji i sandomierskiej, diecezji radomskiej.
Może odpowiem właśnie przykładem tego księdza Jarochy, który... Pamiętam go moment, kiedy dowiedział się o śmierci tego księdza. Rozpłakał się dosłownie. Nie krył tych łez wobec nas, ministrantów. Odprawiał mszę świętą w jego intencji. Pamiętam te pierwsze słowa. Zamordowali go, zamordowali go. A później pamiętam też, kiedy wyjeżdżał na odpusty i w okoliczne miejscowości, na przykład do Ostroca, towarzyszyłem mu i wtedy bardzo mocno mówił o księdzu Kotlarzu, dając świadectwo, mówiąc, jak próbowano oskarżać tego księdza i innych księży. Sam siebie, jak mówił, motywował postacią księdza, że nie ma się już czego bać. Trzeba jednak podejmować dialog z nimi. Ja pamiętam, jak przychodził do niego człowiek z Opatowa, który pełnił rolę właśnie z Urzędu Bezpieczeństwa na rozmowy. To były cotygodniowe rozmowy, bo budował kościół i właśnie ciągłe były te takie szykany. Nie damy pozwolenia na budowę. Ludzie się angażowali, w różny sposób zdobywali te materiały na budowę. Tu nadmienię też, że pamiętam sytuację, że ksiądz Kotlarz też miał w planie, pragnął wybudować kościół nowy w Pelagowie właśnie i o tym rozmawiali. Ale właśnie jego wpływ na przyjaciół, ale też na innych księży, nawet na, powiem też na mnie jako ministranta, to był też wpływ człowieka prawdy, który nie bał się stanąć po stronie prawdy, po stronie ludzi pracy też. Pojawiły się później bardzo szybko obrazki z modlitwą zatwierdzoną też przez biskupa Piotra, z modlitwą ogłoszenie go sługą Bożym, księdza Kotlarza. Pojawiły się obrazki, sam to widziałem, gdzie księża drukowali obrazki z modlitwą w intencji pracy w latach 80. przez wstawiennictwo już księdza Kotlarza. One później zostały zatwierdzone już oficjalnie w latach 2005, pojawiły się 2008 takie serie obrazków z modlitwą o pracy. Bardzo często chętnie ludzie tę modlitwę stosowali. Ale właśnie duchowieństwo, myślę, że dzięki takiej postawie nabierało odwagi do mówienia o prawdzie, już nie bojąc się właśnie tych szykan, bardzo mocno nie godząc się na podejmowanie współpracy. To była chyba też taka dobra strona tej wielkiej tragedii.
Dziękuję. To ksiądz Andrzej Rusek. Prosimy ksiądz proboszcz Michał Łukasik.
Ale też były inne postawy w dzisiejszym programie, też to zabrzmiało, gdy było przedstawione świadectwo jednego z proboszczów, u którego pracował ksiądz Roman, że ksiądz proboszcz nie rozumiał go, nawet zarzucał mu, że nie czeka na furmankę, gdy do szkoły jedzie, że jedzie sam rowerem, że bardzo przeżywa swoje kazania i ten proboszcz sam prosił o przeniesienie księdza Romana do innej parafii, bo chciałby poszedł do jakiegoś księdza energiczniejszego, żeby po prostu był tam może bardziej rozumiany i tam bardziej potrzebny.
Prosimy, ksiądz dr Piotr Tylec.
Ja chciałbym się odnieść do jakby czasów trochę bardziej współczesnych. Seminarium duchowne w Sandomierzu kończyłem w latach 2000 i o tych postaciach mówiono, mówię o postaciach, bo nie chodzi tutaj choćby tylko o księdza Kotlarza, ale jest też drugi kapłan męczennik diecezji sandomierskiej okresu PRL, to jest ksiądz Stanisław Domański, który poniósł śmierć męczeńską jeszcze w latach 40. za współpracę z podziemiem niepodległościowym na terenie Bałtowa. I o tych postaciach przede wszystkim była mowa podczas wykładów z historii Kościoła, które prowadził ksiądz profesor Bogdan Stanaszek, zajmujący się zresztą tematyką i specjalizujący się w tematyce relacji państwo-kościół w PRL. I te bohaterskie postawy były nam przybliżane.
I ksiądz dr Andrzej Wąsik.
Ja bym dodał, że w tym czasie takim trudnym i dla Kościoła, i dla wiary odnajdujemy perły wśród kapłanów. Taką perłą jest ksiądz Roman Kotlarz, taką perłą jest sługa Boży też biskup Piotr Gołębiowski, taką perłą z całą pewnością był szerzej znany w Polsce złodziej w sutannie, ksiądz infułat Józef Wójcik. I znaleźlibyśmy jeszcze wielu takich kapłanów, którzy nie godzili się na współpracę, tylko odważnie sprzeciwiali się partii, aparatowi bezpieczeństwa i bezkompromisowo głosili prawdę Ewangelii. I oczywiście, gdyby chcieć zestawić, byli księża patrioci. Ale to jest o wiele mniej tych patriotów niż tych kapłanów, którzy może nawet się nigdzie nie wyróżnili, nie byli może prześladowani, ale głosili Chrystusa i przeprowadzili Kościół w Polsce przez te trudne czasy.
Gorąco dziękuję. Represje wobec duchowieństwa w okresie komunistycznym. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałem przekazać taką informację.
Prosimy.
Wolna Europa po śmierci księdza Romana Kotlarza mówiła w ten sposób, że Komitet Obrony Robotników bada okoliczności księdza Kotlarza Romana i robotnika Jana Brożyny.
Dziękujemy. Kto do nas telefonuje?
Czesław Skiel.
Bardzo gorąco dziękujemy, panie Czesławie. Prosimy do tej kwestii i poprzedniej jeszcze ksiądz dr Piotr Tylec.
Ja bym chciał się odnieść jeszcze do księdza postulatora, który mówi właśnie o tych postaciach, no niestety czasem negatywnych, ale o wielu i większości postaci pozytywnych. Warto zapoznać się z tymi sylwetkami. Zostały one opracowane, wspomniany przeze mnie już ksiądz profesor Stanaszek opublikował przed laty książkę na temat wszystkich kapłanów represjonowanych, więzionych w czasach PRL-u w diecezji sandomierskiej. Ta książka została wydana przez IPN w Rzeszowie. Natomiast odsyłam też do świetnej książki księdza Szczepana Kowalika dotyczącej Wierzbicy. Tam też można się spotkać z sylwetkami tych kapłanów, niestety, którzy ulegli władzom komunistycznym, szczególnie księdza Kosa i tych bohaterskich kapłanów, którzy tam prowadzili to duszpasterstwo, o którym też był telefon. Natomiast w odniesieniu do tej wypowiedzi przed chwilą, to rzeczywiście KOR pierwszy zainteresował się sprawą księdza Kotlarza i wyjaśnieniem kwestii jego tajemniczej śmierci. I już na przełomie października i listopada 76 roku z ramienia KOR-u tę sprawę badał w Pelagowie pan Wojciech Ziembicki. Więc ta relacja na falach eteru była czymś, jakby zdaniem relacji z działalności pana Ziembickiego.
Dziękujemy. Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie wszystkich i mówi Leszek z Wrocławia. Ja chciałem przypomnieć słowa Jana Pawła, świętego Jana Pawła II, który wyraźnie podkreślił, że my mamy obowiązek dokumentować te dzieje wszystkich męczenników, no chyba zwłaszcza właśnie kapłanów, ludzi do... Bo no choćby z racji tej, że ktoś, kto nie zna historii, jest skazany na jej powtórkę. No chyba nie chcemy tego. Zwłaszcza, że powiedzmy sobie szczerze, co nawet ojciec święty Benedykt XVI powiedział swego czasu, że ta lewicowa taka ofensywa tutaj tych...
No dziękuję, panie Leszku. Coś też tracimy z panem kontakt.
A teraz tak. Może lepiej?
No lepiej, prosimy.
No więc no to w takim razie trochę szybciej będę skrócę tą wypowiedź. Więc przypomnę ojca Benedykta XVI, ojca świętego, który powiedział, że według niego ta ofensywa lewicowa, która teraz postępuje w Europie, może mieć, jeśli opanuje wszystkie prawda, sfery i wszystkie kraje tutaj w Europie, to skutki tego totalitaryzmu mogą być znacznie gorsze niż komunizmu, a przecież wiemy, że do tej pory w historii świata komunizm zabrał największą, prawda, śmiertelną jakąś taką żniwo i większe żniwo, no to chyba sobie łatwo wyobrazić, co to może być. Dlatego bardzo dobrze, że dokumentuje się tych, no po prostu te losy tych świętych męczenników XX wieku, tak jak o tym, jak o to prosił święty Jan Paweł II. Ale myślę, że też właśnie jednocześnie musimy właśnie robić takie filmy, jak ten film Klecha i nie tylko filmy dokumentalne, ale też dobre filmy fabularne, nawet na takim, powiedzmy sobie, poziomie hollywoodzkim, ale żeby one w miarę były szeroko propagowane. I tutaj ukłam w stronę pani, która mówiła, że właśnie propaguje ten film Klecha i bardzo dobrze, bo jeśli teraz młodzież jest właściwie całą wiedzę czerpie, albo praktycznie prawie całą wiedzę z mediów, czyli głównie filmy, prawda, media społecznościowe, no to, a przecież ta młodzież później, jeśli nie dowie się, co było, to ona będzie skazana na tę powtórkę. Dlatego chwała tym, którzy mają tą świadomość, że trzeba robić te filmy, no bo powiedzmy sobie, szatan nie śpi, a on cały czas produkuje jakieś tam filmy takie, które mają zniechęcać,
panie Leszku,
prawda,
dziękujemy,
kapłanów.
Dziękujemy gorąco,
tak,
serdecznie i też za to wyjście i dojście od księdza Romana Kotlarza, represji wobec duchowieństwa w okresie komunistycznym, do tej historii, która może być naszym udziałem, jeżeli zapomnimy o bohaterach i o tych, którzy walczyli, oddali też życie za prawdę. Pani Katarzyna Cierecka.
Tak, ja chciałabym tutaj nawiązać do pana, który dzwonił, że rzeczywiście powinniśmy o tym rozmawiać i powinniśmy mówić głośno o tym, co się wydarzyło, o dobrych księżach, o dobrych postawach, bo czasami mam wrażenie, że jest to temat niewygodny i taki dla niektórych nie na czasie, bo lepiej nie mówić, a po co, bo przecież dobro samo się obroni, a prawda jest taka, że to my powinniśmy też stawać w obronie tego dobra i ja jako osoba świecka powinna mieć tą świadomość i chęć mówienia o dobrych rzeczach, nie tylko czekać, aż zrobi to za nas ksiądz, tylko my jako osoby świeckie też powinniśmy dawać świadectwo tego wszystkiego.
Dziękujemy pani Katarzyno. Ksiądz doktor Piotr Tylec, jeszcze o dokumentowaniu, bo księże doktorze, tak często słyszymy dokumentować. Pytanie, co, jak i dla kogo?
Rzeczywiście męczennicy, czy to będą męczennicy II wojny światowej, czy męczennicy okresu komunistycznego w Polsce, doczekali się bardzo wielu publikacji. Mamy wielotomowe wydawnictwo dotyczące martyrologium Kościoła katolickiego w okresie II wojny światowej Jacewicza i Wosia jeszcze z lat 70. Przy pomocy wszystkich diecezji w Polsce przeprowadzone. Pięciotomowe piękne dzieło. Natomiast można powiedzieć, już prawie każdy region w Polsce, prawie każda diecezja, jeśli nie diecezja, to każde województwo doczekało się właśnie monografii mówiącej o relacjach państwa z Kościołem w okresie PRL, które też oczywiście zawierają tam elementy dotyczące samego duchowieństwa. Bardzo choćby piękne wydawnictwo wielotomowe, seria Kościół w Okowach, prowadzone przez Instytut Pamięci Narodowej. Tam też choćby seria, jedna z pozycji dotycząca diecezji sandomierskiej w okresie stalinowskim, innych diecezji czy zgromadzeń zakonnych. Więc wiele już, całe szczęście, dzięki Bogu, napisano i miejmy nadzieję, że jeszcze wiele o męczennikach okresu komunistycznego się napisze.
Prosimy, ksiądz Andrzej Rusak.
Może zastanawia dzisiejsza sytuacja, która przypomina według mnie trochę sytuację przedwojenną, podziału społeczeństwa, niepokojów takich wprowadzanych, uprzedzeń międzyspołecznych, również do katolicyzmu, do kościoła, przez niektóre partie wtedy wprowadzane. To, co się stało, ta postawa amoralna, prześladowania później duchowieństwa, nie tylko duchowieństwa, bo osób świeckich, którzy też, moglibyśmy podjąć tutaj kolejny temat, byli represjonowani za wiarę. To wynikało się z jakiegoś punktu, jakiejś postawy, która narastała jeszcze tej przedwojennej atmosfery, walki o Polskę, o rzeczywistość, doświadczenia niemoralności II wojny światowej i później tak bardzo wielkiego nagromadzenia się zła w ludziach, którzy wprowadzając jakieś swoje ideologie potrafili odbierać życie innym, którzy się sprzeciwiali temu, co niesiono. Ksiądz, ten, o którym dzisiaj mówimy, z obrazu historii, z opisów świadków, jawi się jako niezwykle człowiek Boży, ale utalentowany też. Utalentowany pod kątem właśnie nawet artystycznym. Patrząc na jego plakaty, które sam tworzył w Koprzewnicy, jest taki plakat o wydarzeniach, które przygotowywał z młodzieżą Polska w kajdanach. No, bardzo mocny plakat taki, ale i inne. Mówią o nim wiele. Wychowany w duchu takiej mocnej wiary, tradycji tutaj, tego terenu, o czym trzeba by było powiedzieć też, jaką on, księże Piotrze, ten region odgrywał wielką rolę też w życiu społecznym, historycznie też. Więc on doświadczył też tych wydarzeń przedwojennych, musiał uciekać stąd i doświadczył wydarzeń wojennych, a jednocześnie miał bardzo dobry wzór rodziców. I to chyba taka podstawa u niego też jest. Wyniósł z rodziny to, co później stało się jego mocą i siłą.
Dziękujemy bardzo. Kolejny telefon prosimy. Radio Maria, rozmawiamy dziś o represjach wobec duchowieństwa w okresie komunistycznym. Jesteśmy w rodzinnej parafii księdza Romana Kotlarza, który urodził się tutaj w 1928 roku, a został zamordowany przez władze komunistyczne w 1976 roku, 18 sierpnia, 45 lat temu. Prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałam się wypowiedzieć o księdzu Kotlarzu, ponieważ pisałam wspomnienia na prośbę ojca Ryzyka, kapłan w moim życiu, i taka dosyć dłuższa wypowiedź. Mogę?
Prosimy. Jeszcze prosimy o przedstawienie się.
Maria z Mirca.
Prosimy, Pani Mario.
Ksiądz Kotlarz to wspaniała postać. Przykład kapłana i człowieka patrioty. Wzór do naśladowania. Miałam wtedy 10 lat. Teraz ponad 70. Ale pamiętam bardzo dokładnie imieniny księdza Kotlarza. Było jeszcze zimno, chyba koniec lutego. Za jego wyjątkową pracę z dziećmi i młodzieżą w dowód wdzięczności kupiliśmy księdzu Romanowi dywan. Pojechaliśmy z Tychowa, bo tam mieszkałam, do Mirca furmanką. Pamiętam jak dziś, każde dziecko miało w ręku prymulkę w doniczce i wyuczony specjalnie na tę okazję wierszyk, który ułożyła nam nasza ludowa poetka Helena Stefańska. Jedna z moich zwrotek brzmiała: o strachów ludzkich nie bój się wcale, stoją przy tobie dzieci wytrwale. Staną przy tobie wszystkie w potrzebie, jako przy Bogu anioły w niebie. Pragnieniem naszym, drogi prefekcie, jest, byś tu został na lata jeszcze, abyś do śmierci tu został z nami, bo my cię, księże, bardzo kochamy. Ksiądz przyjął nas, ten wiersz recytowałam w sądzie biskupim, kiedy tam zdawałam właśnie relacje na temat naszego kapłana. A to jest ostatnia zwrotka. Ksiądz przyjął nas z uśmiechem, posiadaliśmy na podłodze, na tym nowym dywanie. Uderzyła mnie duża ilość książek u księdza w pokoju. Były na etażerce, na stole, na ławie i na podłodze. Ksiądz poczęstował nas cukierkami i długo rozmawiał z naszymi rodzicami. Rodzice uprzedzali księdza, by spokojniej mówił kazania, bo już się nim interesują miejscowe władze. Nagle ktoś zapukał do drzwi. Ksiądz otworzył. Weszły dzieci z Mirca z kwiatami i prezentem. Dzieci mirzeckie kupiły księdzu rower, by dojeżdżał do dość odległej wsi Jagodne, ponieważ chodził piechotą albo okazją furmanką. Co jeszcze pamiętam? Pamiętam kazanie księdza Kotlarza po wyrzuceniu religii ze szkół. Pamiętam, brzmiał z ambony: wyrzucili mnie chyba dlatego, że uczyłem wasze dzieci odróżniać dobro od zła. Że uczyłem wasze dzieci 10 przykazań. Wracałyśmy z kościoła, moja mama płakała. Zruszam się, jak to czytam. Pytam dlaczego. Dziecko, ty tego nie rozumiesz. Teraz rozumiem, ale i wtedy rozumiałam. Wiedziałam, że coś jest nie tak. W moim sercu i rozumie działy się rzeczy straszne. Dziwiło mnie jedno. Przecież ten ksiądz wszystko robi dobrze. Dlaczego go tak mordują? Tak mu dokuczają? O co właściwie chodzi? Za niedługo musiał odejść. Pamiętam to odejście. Były pogłoski, że ksiądz wyjeżdża do Kunowa. To będzie jechał przez Tychów. Pocztą pantoflową zostało przekazane wszystko. Ksiądz wyjeżdżał nocą po cichu, aby nikt nie wiedział. Tymczasem cały Tychów nie spał. Ktoś wpadł na pomysł uścielania drogi kwiatami. Zerwaliśmy wszystko, co kwitło w przydomowych ogródkach. Ksiądz szedł po dywanie z kwiatów. Był bardzo wzruszony. Machał nam na ręką na pożegnanie, a my płakaliśmy jak po stracie dobrego ojca. Na krzyżówkach, gdzie droga skręca do Starachowic, zrobiliśmy bramę pożegnalną. Woźnica zatrzymał konie. Na furze stała etażerka z książkami, dywan, który dostał od nas, rower i kilka paczek. To cały majątek księdza. Nasze mamy wrzucały księdzu na wóz, co tylko mogły. Jajka, ser czy słoiki z domowymi przetworami. Ksiądz wysiadł z wozu i powiedział: kamienia by wzruszyło, ale ja jestem twardszy jak kamień. Dziękuję wam za wszystko. Pobłogosławił i odjechał. Słychać było jeden szlok. To było naturalne, spontaniczne zachowanie się obu stron. Ksiądz kochał nas, my kochaliśmy jego. Tej sceny nie da się zapomnieć. Na takie relacje trzeba mocno zapracować. Wróciliśmy do domu. Było grubo po północy. Do rana nie dało się usnąć. A na usnąć trzeba było iść do szkoły. Na lekcjach wszyscy ziewali, a co niektórzy nauczyciele robili głupie uwagi. My jednak czuliśmy się jak jedna rodzina. Tacy solidarni i tajemniczy. Wiedzieliśmy, co można mówić głośno, a w czym trzeba bardzo uważać. Jedno wiedzieliśmy, że był to wyjątkowy kapłan. W sumie był u nas tylko jeden rok, a zżyliśmy się z nim, jakbyśmy się znali od zawsze. Dobrze, że czyni się starania o wyniesienie go na ołtarze. Takich ludzi trzeba ukazywać światu. Żył wśród nas w czasach bardzo trudnych, a jednak nigdy się nie złamał. Za wiarę i ojczyznę oddał swoje życie. Dziękuję bardzo.
Bardzo gorąco dziękujemy Pani Mario za to świadectwo i za przypomnienie tych książek, które tworzyliśmy jako rodzina Radia Maria. Pamiętamy, że teraz piszemy książkę o ratowaniu życia. Wspominamy tę wizytę profesora Natansona w Radiu Maryja i chcemy zebrać te świadectwa, nie tylko te, o których Pani wspomniała, ksiądz, kapłan w moim życiu, ale również te, gdzie Radio Maryja przyczyniło się do ochrony życia, do tego, że ktoś nie został w łonie matki zamordowany. A dziś rozmawiamy o księdzu Romanie Kotlarzu, postaci, no jak tu słyszymy, bardzo utalentowanej, w 1954 roku wyświęcony na kapłana, przyjął święcenia kapłańskie, w 1976 roku zamordowany, no ale też taka ciekawostka, której dowiedzieliśmy się od dzieci i młodzieży z programu artystycznego o godzinie 17.30 w czasie spotkania w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Koniemutach, że też prowadził teatr w Rowie. Ksiądz proboszcz?
Tak, prowadził teatr właśnie i do tego teatru organizował zarówno dzieci, młodzież, ale też i starszych. I były to jasełka, były inne przedstawienia związane z rokiem liturgicznym i za to był bardzo ceniony. Wtedy no, wiadomo, że młodzież też nie miała innych rozrywek, dlatego gardęła się do kapłana, który był im wzorem, był przykładem, umiał pociągnąć młodzież i te przedstawienia się odbywały z liczym udziałem publiczności.
Ale był taki fragment, że nie miał miejsca, to nawet w Rowie organizował.
O Rowie to była mowa o katechezie.
A, w Rowie tak, to było katechezie.
Była katecheza, gdy został usunięty ze szkoły, to organizował lekcję religii w Rowie.
No to przynajmniej wiedziałem, że coś dzwoni w którymś kościele, ale jest. Drodzy Państwo, 693-112-200 lub 693-112-255. Prosimy, Radio Maryja. Czekamy jeszcze na Państwa telefony. Główna postać, ksiądz Roman Kotlarz, jak również represja wobec duchowieństwa w okresie komunistycznym. Pani Katarzyna Cierecka, tak zachwycona, zafascynowana księdzem Kotlarzem. Okazywało się, że nic nie wiedziała w rodzinie i zdjęcia i żywe wspomnienia.
Tak. Często jak wracałam z planu syna, przywoziłam i siebie, to opowiadałam w domu, co się wydarzyło i okazało się, że mój brat ma zdjęcie z księdzem Romanem Kotlarzem. Gdzieś było głęboko zachowane w szafie, bo taka sąsiednia parafia, skąd pochodzę ja i moja rodzina. I tak naprawdę przyjeżdżałam i żyłam tym i po prostu tymi informacjami i byłam tak zafascynowana, bo tak naprawdę to był dobry pasterz. A wiem o tym, że dobry pasterz potrafi swoje owce zagarnąć do siebie i nawet trochę mi było szkoda, że nie byłam wtedy dzieckiem, chociaż ja się dopiero urodziłam, jak on zmarł. Natomiast No to jest przykład takiego chyba dla was, księży, że po prostu musicie brać z niego przykład, żeby przegarniać te owce. Mam nadzieję, że nie będziecie musieli w rowie prowadzić katechezy. Natomiast no...
Gdy będzie trzeba. Czemu nie?
Czemu nie? No myślę, że artystycznie tutaj któryś z księży potrafiłby namalować piękny plakat. Natomiast rozmawiałam to o księdzu Kotlarzu i mówię, to jest taka historia naszego miasta i życzyłabym wszystkim, żeby nie czekali na taką okazję, jak mnie się przydarzyła 3 lata temu brania udziału w filmie i żeby go poznać, bo myślę, że gdyby nie ta sytuacja, to bym chyba nadal nie wiedziała i wiedziałabym tylko, że jest rondo księdza Kotlarza i nigdy bym się nie zastanowiła, kto to tak naprawdę jest. Więc chwała Panu, że mogłam uczestniczyć w takim super dziele.
To nakręcenie księdzem Romanem Kotlarzem trwa 3 lata?
Tak, tak. Ja właśnie jestem zaskoczona, bo przyniosłam książki, ale widzę, że ksiądz tutaj
postulator,
ma... Ksiądz postulator ma to samo i ja mam to samo. Tutaj ksiądz Piotr, to też mogę pochwalić się. W mojej biblioteczce są właśnie różne publikacje i gdzieś tylko jak spotkam, to korzystam. Dzisiaj w kościele obrazek był, którego nie posiadam.
Czy znajomi jeszcze pani słuchają, jak pani zaczyna o Romanie Kotlarzu mówić?
To znaczy jeszcze tak, ale jestem zdrowo nakręcona, więc po prostu w pewnym momencie zastanawiam się, czy oni się już wyłączyli i udają, że mnie słuchają, czy rzeczywiście tak jest, że słuchają. Natomiast no tutaj też moje dziecko zebrało sobie autografy osób i aktorów, którzy brali udział w tym filmie i na przykład pan Mirosław Baka, który naprawdę odtworzył dla mnie osobiście aktorsko księdza Kotlarza, dlatego też te sceny, które widziałam, były tak dla mnie dosyć mocne, tak? I tak jak już wspomniałam wcześniej, bicie, no dla mnie to było naprawdę dosyć mocne przeżycie.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo. Prosimy, Radio Maryja. Halo? No. 693 112 200 lub 693 112 255. Rozmawiamy o księdzu Romanie Kotlarzu. Jeżeli będzie jeszcze telefon, to oczywiście przyjmiemy na naszą antenę. Spoglądamy na zegarki. 23:26. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść
Boże. Raz oczywiście, że słuchamy pani Katarzyny i gratulujemy jej całkiem dobrych.
Halo.
Ciekawa audycja i bardzo się cieszymy, że możemy słuchać tej audycji.
Dziękujemy bardzo. Powoli przechodzimy też do podsumowania naszej audycji, ponieważ czas dobiega końca. Drodzy księża, droga pani Katarzyno, zgromadzenie w studiu, zechciejmy na koniec naszych radiosłuchaczy, odbiorców pozostawić z jakąś ważną myślą odnośnie i represji wobec duchowieństwa w okresie komunistycznym, ale wiemy, że historia jest nauczycielką życia, jak również z jakąś myślą naszą osobistą związaną z księdzem Romanem Kotlarzem. Prosimy, ksiądz dr Piotr Tylec.
Myślę, że taką myślą dobrą będzie, będą takie słowa, że to Kościół w okresie PRL został zraniony, a nie Kościół ranił. Bardzo często zwraca się uwagę na to i podkreśla, jak księża kolaborowali z władzami komunistycznymi, donosili, zrobili krzywdę Kościołowi. To prawda, był jakiś mały procent duchowieństwa, którzy niestety z różnych powodów, bardzo różnych, nieraz zastraszenia i represji, załamali się i współpracowali z władzą komunistyczną, ale dużo większa grupa to duchowni, którzy byli prześladowani, to duchowni, którzy zmagali się z różnego rodzaju represjami, czy bezpośrednimi, czy administracyjnymi, czy innymi. Pamiętam na obronie mojego doktoratu właśnie dyskusja na temat, ilu księży współpracowało, było w gronie ruchu księży patriotów i tak dalej. W tym momencie mówię, no zadajmy jakieś inne pytania, zadajmy pytania o represję, zadajmy pytania o problemy Kościoła. I kiedy myślimy o tym czasie, to myślmy właśnie o kościele, który został zraniony, pozostał zraniony w sposób bardzo dotkliwy.
No i celem tych represji było unicestwienie księży i unicestwienie kościoła. Zasadniczy cel i władzy komunistycznej i wcześniej działających na naszych terenach zbrodniczych systemów totalitarnych, zarówno niemieckiego, jak i rosyjskiego.
Oczywiście. To znaczy komunistom oczywiście nie udało się zrobić tego, co zrobili w innych krajach Czechosłowacji i innych krajach bloku wschodniego. Natomiast w Polsce też celem było niszczenie kościoła, choć w pewnym momencie odkryli, że takie jawne i bezpośrednie zniszczenie kościoła jest niemożliwe, to przynajmniej rozbicie na tyle, ile się da.
Ksiądz doktor Andrzej Wąsik, postulator procesu księdza Romana Kotlarza.
Ja bym przywołał tutaj słowa księdza Romana. Byłem z tymi ludźmi, gdzie on rzeczywiście nie w kościele, ale na ulicy spotkał protestujących robotników, pobłogosławił i był z nimi. I tutaj
to są jest... słowa, które napisał do kogoś? Czy wypowiedział? Tak, tak mi się wydaje, że do prymasa.
Do prymasa. Do prymasa on to pisał. List do prymasa. I tutaj no, to jest piękne takie wskazanie, że rzeczywiście przed nami, jako osobami duchownymi, przed Kościołem, no, wciąż aktualne jest zadanie, by być z tymi ludźmi, którym nie zawsze po drodze jest do Kościoła.
Dziękujemy. Ksiądz Andrzej Rusak.
Myślę, że warto zwrócić uwagę na to, co możemy stwierdzić bardzo jasno i wyraźnie, że bezkarność stała się w Polsce za to, co się wydarzyło. Owszem, jest miłosierdzie i mówimy o miłosierdziu, ale też potrzeba wielkiego rachunku sumienia tych ludzi i odwagi, by umieli się przyznać do tego, co było złe, a nie pójść w zaparte i nieść dalej zło i podziały, niszcząc drugiego człowieka. Stąd ksiądz Roman Kotlarz jest takim wołaniem o sprawiedliwość, o prawdę i o człowieczeństwo.
Dziękujemy. Ksiądz proboszcz Michał Łukasik.
Ja myślę, że takim wzorem dla duszpasterzy jest działalność duszpasterska księdza Romana. To właśnie jego bycie z ludźmi poprzez organizowanie, tak jak była mowa, teatru, spotkań, czasu wolnego dla dzieci, młodzieży, ale także to bycie ze starszymi. Jak wiemy ze świadectw, chodził do ludzi, gdy były imieniny, pomagał ludziom, gdy byli też biedni, gdy byli spragnieni tej pomocy, chodził. Pytał, czy mogę pomóc. No i też ta walka o prawdę, że nie bał się prawdy. Komuści go za to szykanowali, a ludzie mu za to klaskali.
Dziękujemy. I pani Katarzyna Cierecka.
Ja tylko chciałam powiedzieć, że ksiądz Kotlarz był z tymi ludźmi, a ja jako osoba świecka chciałabym, że wy, księża, żebyście byli z nami. Po prostu. Tak to odbieram i mam... żebyśmy byli wspólnie dla siebie wsparciem, tak? W dobrych i w złych momentach, natomiast musimy być ze sobą razem, żeby prawda się obroniła.
Jak pisał chyba w tym samym liście ksiądz Roman Kotlarz do księdza prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego, robotnicy pozdrawiali mnie słowami, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, i wielu dziękowało. A zatem wzajemnie, bo ta obecność no, jest nam bardzo potrzebna, wzajemna. Nawet to, ta obecność księdza i pozdrowienie względem księdza, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jest to pozdrowienie, proszę bardzo.
No właśnie teraz mi się nasunęła taka myśl, że właśnie kiedyś szczęście słyszałam na ulicy, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, czy szczęść Boże. Teraz jest to tak... trochę nietaktowne dla niektórych pozdrowić księdza, a tak
myśmy
naprawdę...
Myśmy tego nie zakazali.
No właśnie, a my jakoś o tym zapominamy, więc może ta rozmowa ku temu też miała nam przypomnieć, że to idzie ksiądz, to idzie Chrystus i nie powinniśmy się wstydzić tego, okazać szacunku dla osoby duchownej. Mówię to ja ze strony osoby świeckiej, więc...
Tradycją rozmów niedokończonych są pozdrowienia. Pani Katarzyno, kogo pani pozdrawia?
Całą moją rodzinę, tak. Zacznę wymieniać, to nie wiem, czy skończymy za godzinę. Natomiast rzeczywiście chciałabym wszystkich pozdrowić z Radomia, artystów, tak, oczywiście, biorących udział w filmie, którym też miałam mieć okazję być, czyli z filmu Klecha. I pozdrawiam moją rodzinę całą z Radomia, cieleckich i góralskich.
Prosimy, ksiądz Piotr Tylec.
Ja bym chciał bardzo pozdrowić księdza Szczepana Kowalika, który od lat licealnych zajmował się sprawą księdza Kotlarza wraz z drugim autorem książki, Arkadiuszem Kutkowskim. Oby ten tytuł tej książki, Śmierć nieosądzona, sprawa księdza Romana Kotlarza, miejmy nadzieję, dzięki procesowi beatyfikacyjnemu i dalszym pracom nad tą postacią, żeby ta śmierć księdza Kotlarza została w końcu osądzona.
A jeżeli nawet władza cywilna nie osądzi, to by jak najszybciej został błogosławiony, podobnie jak ksiądz Jerzy Popiełuszko.
Tak jest.
Pozdrowienia prosimy. Ksiądz dr Andrzej Wąsik.
Chciałem pozdrowić wszystkich, którzy nas dzisiaj słuchali. Pozdrawiam wszystkich moich parafian z Makowca i tych wszystkich, którzy wybierają się do Pelagowa pojutrze na dalsze uroczystości.
O której są te uroczystości?
W Pelagowie msza święta jest o godzinie 17.
Dziękuję. I ksiądz Andrzej Rusek.
Pozdrawiam współpracowników z muzeum, ale też i rodzinę, bliskich. Szczególnie jednak pozdrawiam dwie osoby chore. Jedną ze Stanów Zjednoczonych, która bardzo prosiła o modlitwę w przeżywaniu swojej choroby. I tych, którzy wspierają ją i prosili właśnie, żeby ją omodlić tutaj, w tym miejscu. I nauczycielkę z Podpelagowa, Małgosię, znaną nam, która bardzo cierpi po przeszczepie szpiku kostnego. I też prosiła o modlitwę w tym miejscu, bo znana jest jej historia księdza Romana Kotlarza. Pozdrawiam serdecznie.
I ksiądz proboszcz Michał Łukasik.
Pozdrawiam całą swoją rodzinę parafialną w Koniemłotach i wszystkich, którzy byli dzisiaj na uroczystościach rocznicowych księdza Kotlarza.
Gorąco serdecznie dziękujemy. Uroczystości obchodów 45. rocznicy śmierci księdza Romana Kotlarza to dziś, które przeżywamy w Koniemłotach 18 sierpnia w Radomiu o godzinie 15.30 pomnik na arondzie księdza Romana Kotlarza, złożenie kwiatów, zapalenie zniczy, modlitwa z udziałem księdza biskupa Marka Solarczyka, ordynariusza diecezji radomskiej, następnie przejazd pod krzyż w Trablicach, tam złożenie kwiatów, zapalenie zniczy, modlitwa i o godzinie 17, właśnie 18 sierpnia w kościele w Pelagowie, Trablicach, uroczyste nabożeństwo rocznicowe, koncelebrowane przez księdza biskupa ordynariusza Marka Solarczyka. A my, drodzy Państwo, dziękujemy za udział w rozmowach niedokończonych. Jednocześnie rozpoczynamy naszą modlitwę na zakończenie dnia. Księdza Andrzeja Rusaka prosimy o przewodniczenie.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja.
Uczyńmy rachunek sumienia. Przepraszajmy Boga za wszystkie niedoskonałości tego dnia, za zaniedbane dobro, za brak posłuszeństwa natchnieniom, ale też w rachunku sumienia dziękujemy Bogu za wierność powołaniu, za wykorzystane łaski, za pomnożenie dobra. Usłyszmy w sumieniu to, co było złe, niedoskonałe, ale również to, co było dobre. Niech niedoskonałość i zło Bóg przebaczy nasz grzech, a dobro niech pomnoży swoją łaską.
Żałuję zamysłości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. Zmiłuj się nad nami, Panie.
Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
I okaż nam Twoje miłosierdzie.
Daj nam swoje zbawienie.
Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada i blask słoneczny już niknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie dla Twoich wiernych.
Twoja obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem. Serca napełni pokojem i ciszą, najlepszy Ojcze.
Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną.
Pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania.
Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje, niech dnie i noce naszego istnienia niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią w jedynej Trójcy. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia. Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny, zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi, ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dzieło inne nierówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon. Będą sławiły Twe imię,
bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali, i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną. Siły swej udziel słudze Twojemu. Ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.
Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Pod Twoją obronę
uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Bardzo gorąco dziękujemy Państwu za dar wspólnej modlitwy. Dziękujemy też gościom w studiu za uczestnictwo w rozmowach niedokończonych. Przypomnijmy, że dziś zgromadziliśmy się wokół postaci księdza Romana Kotlarza, sługi Bożego, męczennika wydarzeń radomskich. Panu Krzysztofowi Gabskiemu dziękujemy za realizację rozmów niedokończonych. Przekazujemy głos do studia w Toruniu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.